Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozmowy niedokończone, wieczorne w Radiu Maryja. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan dr Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, panie premierze.
Szczęść Boże.
A także pan Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże, kłaniam się.
I pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Szczęść Boże. W nieco poszerzonym składzie te wieczorne rozmowy niedokończone, a temat o Polsce naszych marzeń, o tym, jakiej Polski chcemy, bo ta Polska, która jest dzisiaj, choć nasza, to tak niejednokrotnie mamy wrażenie, jakby od nas niewiele w tej Polsce zależało. Dlatego też te dzisiejsze rozmowy z naszymi gośćmi i mam nadzieję także przy Państwa udziale. A za kilka dni, to znaczy za cztery, będziemy wybierali prezydenta Rzeczypospolitej, głowę naszego państwa. No i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest pan poseł Andrzej Duda, pan minister Andrzej Duda. Panie premierze, dlaczego los padł na Andrzeja?
Dlaczego padł los na Andrzeja Dudę? Po prostu rozważaliśmy sprawę długo. Były nawet badania socjologiczne i wszystko wskazywało na niego. On miał te cechy i ma te cechy, które powodują, że wydaje się człowiekiem, który doskonale wypełni funkcję prezydenta, zadania prezydenta, misję prezydenta, jeżeli nim zostanie, i jednocześnie ma szansę nim zostać. No i jak dotychczas przynajmniej to, co się dzieje, rzeczywistość weryfikuje te nasze opinie, bo przecież rozpoczynał od 12% poparcia i ledwie 20 czy nawet mniej procent rozpoznawalności w społeczeństwie. Dzisiaj rozpoznawalność nam ma na poziomie powyżej 90%, 90 kilku procent i jednocześnie ma też bardzo znaczące 30, czy przeszło już 30-procentowe poparcie. Jest no bardzo, bardzo poważnym kandydatem do zwycięstwa w tych wyborach. A jakie to cechy? No przede wszystkim ta cecha, o której często w Polsce się zapomina w naszym życiu publicznym, a która okazuje się niesłychanie ważna, naprawdę najważniejsza. Uczciwość. Uczciwość człowieka, który szedł drogą prostą i uczciwość człowieka, który jest związany z wartościami, tymi najbardziej elementarnymi, najbardziej podstawowymi, w taki autentyczny sposób, jako jego rzeczywiste przeżycie. No, mówi się, w socjologii używa się takiego określenia internalizacja wartości. W tym wypadku można tego określenia użyć. Poza tym sprawność intelektualna, sprawność retoryczna, jest młody, oczekiwano od nas kandydata młodego i jednocześnie jest człowiekiem ciepłym, człowiekiem, który może do siebie przyciągać innych, przyciągać ludzi, przyciągać wyborców, także i tych, którzy niekoniecznie przedtem byli zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. I wydaje się, że te cechy rzeczywiście jakoś oddziałują na społeczeństwo. Ten ogromny wzrost poparcia na to wskazuje. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli zostanie wybrany prezydentem, to będziemy się z niego, mówię tutaj o narodzie, cieszyli. Wszyscy ci, którzy się czują Polakami, tak naprawdę wszyscy ci, którzy uważają, że Polska powinna trwać, powinna się rozwijać, że Polska jest po prostu naszą przyszłością, że nasza przyszłość nazywa się Polska, będą z jego prezydentury, z jego działania zadowoleni. Stąd ten wybór spośród, no dziś to może nie jest już tajemnica, chociaż oczywiście nazwisk nie wymienię, czwórki kandydatów, bo było czworo kandydatów, których braliśmy pod uwagę. On okazał się tutaj najlepszy w tym sensie, że mający największy szans, bo był najwięcej szans i jednocześnie najwięcej tego rodzaju zalet, które mogą przemawiać do ludzi, które gwarantowałyby dobrą prezydenturę. Przy tym chcę mocno podkreślić, że inni kandydaci też z całą pewnością byliby bardzo dobrymi prezydentami, tylko mieliby dużo większe trudności w tym, żeby tą prezydenturę uzyskać.
Mhm. Panowie, pan poseł Mariusz Błaszczak, pan poseł Joachim Brudziński też podróżują w czasie tej kampanii i widzą, jak Andrzej Duda jest przyjmowany przez mieszkańców miast, miasteczek, wsi. Jak panowie to obserwują z zewnątrz? Takim okiem po prostu obserwatora. Ja wiem, że to jest trudno nie być zaangażowanym, bo panowie opowiedzieli się przecież za Andrzejem Dudą, będziecie na niego głosować, ale jak tak patrzycie na reakcję ludzi?
Taką cechą charakterystyczną tych spotkań z ludźmi, bo trzeba podkreślić, że Andrzej Duda objeżdża Polskę, był już w ponad 240 miastach, miejscowościach. Założenie jest takie, żeby odwiedził każdy z powiatów. Można powiedzieć w ten sposób. Entuzjazm. Jest bardzo serdecznie przyjmowany przez ludzi. Potrafi z ludźmi rozmawiać i to w poczuciu takiej służby wobec obywateli naszego kraju. Bo i ten model prezydentury, który proponuje kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda, to prezydentura rozmowy z ludźmi, służenia ludziom, nawiązanie do prezydentury świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a więc także budowa pozycji, silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, ale aktywność. Urzędujący prezydent jest notariuszem wszystkiego tego, co postanowi rząd koalicji PO-PSL. Nie zabiera głosu, nie odzywa się w bardzo ważnych sprawach, chociażby 2,5 miliona podpisów dotyczącego referendum odnośnie podwyższenia wieku emerytalnego. Urzędujący prezydent zaakceptował, podpisał tą ustawę, ustawę uderzającą bardzo mocno w polskie rodziny. Tymczasem Andrzej Duda mówi o powołaniu rady przy prezydencie złożonej z ekspertów, mówi o wykorzystaniu prerogatyw, jakie ma prezydent Rzeczypospolitej, na przykład posiedzenia Rady Gabinetowej. To jest posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej. Mówi o referendach. Według konstytucji prezydent razem z Senatem ma taką możliwość rozpisywania referendów w ważnych sprawach. No ale przede wszystkim właśnie, ponieważ prezydent Rzeczypospolitej ma bardzo silny mandat, jest to mandat z wyborów powszechnych, nie może być jedynie notariuszem rządu, powinien być aktywny. I doktor Andrzej Duda, który ma dość energii, ale jednocześnie i dość doświadczenia, był przecież i wiceministrem sprawiedliwości w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, był jednym z najważniejszych, głównych doradców, ministrów w kancelarii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby ta prezydentura była prezydenturą właśnie rozmowy i służby. Rozmowy i służby.
A pan, panie pośle?
Ja, drogi ojcze, to mam takie przekonanie, wewnętrzne przekonanie, że prezydentura Andrzeja Dudy będzie kontynuacją prezydentury świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że Andrzej Duda rozpoczął swój objazd po Polsce właśnie od Pomorza Zachodniego, a to na Pomorzu Zachodnim pan prezydent Lech Kaczyński powiedział te bardzo ważne słowa, bo dla nas, mieszkańców Pomorza Zachodniego, jestem posłem tej ziemi, tam Polska się nie kończy, tam Polska się zaczyna. A kiedy odwiedzał nas w świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, to powiedział, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. I kiedy Andrzej Duda był w Myśliborzu, był w Gryfinie, był w Pyrzycach, był w Świnoujściu, gdzie wizytował budowę gazoportu, a warto przypomnieć, że inicjatorem budowy gazoportu był nie kto inny jak świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, bo to pierwsze posiedzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego i pierwsza już wtedy decyzja, będzie budowany gazoport. I Andrzej Duda jako minister w kancelarii pana prezydenta i jako, no można powiedzieć, jego wychowanek, bo sam Andrzej o tym mówi, sam pan, nasz kandydat o tym mówi, że czuje się wychowankiem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podjął właśnie te tematy, które no, mogą wydawać się być może dla mieszkańców czy radiosłuchaczy, którzy nas słuchają dzisiaj na Podkarpaciu, czy na Podlasiu, czy w Małopolsce, no jakieś takie odległe, ale właśnie tym powinien cechować się prezydent, że on patrzy na Polskę nie przez pryzmat partykularyzmów regionalnych, nie przez pryzmat tego, że no, skoro tutaj moja partia, czy moje zaplecze polityczne uzyskuje dobre wyniki, no to ja teraz będę, prawda, wspierał tę część Polski, tylko patrzę na Polskę jako całość. I właśnie Andrzej Duda, kiedy był na Pomorzu Zachodnim, mówił dokładnie tym samym językiem, którym do nas, poczynając od Świnoujścia przez powiaty szczególne, bo powiaty dotknięte strukturalnym i niejednokrotnie już wielopokoleniowym bezrobociem, gdzie bezrobotnym był dziadek, był ojciec, dzisiaj jest syn, w najlepszym wypadku, jeżeli ten syn czy wnuk jeszcze w Polsce został, a nie wyjechał w poszukiwaniu pracy za granicę, taki powiat jak chociażby powiat łobeski, że właśnie dokładnie tym samym językiem mówi nasz kandydat. I dlatego wierzę w to głęboko, że ta rekomendacja, która została mu udzielona przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w Krakowie 11 listopada, jest trafną ze wszech miar i że zrobimy wszystko, i taka deklaracja z naszej strony jest, żeby zrobić wszystko, żeby ten wynik był satysfakcjonujący, bo Polska dzisiaj rzeczywiście potrzebuje prezydenta, który będzie dla tej Polski się spalał, a nie strażnika żyrandola.
Zastanawiam się też nad tym hasłem Bronisława Komorowskiego, no, który jest punktem odniesienia, bo jest tą osobą, która przez 5 lat sprawowała urząd prezydenta i widzieliśmy, jak sprawował ten urząd, ale także osobą, która wywodzi się z obozu władzy od 8 lat rządzącego Polską. O bezpieczeństwie właśnie. Tak się zastanawiam na temat bezpieczeństwa. Czy Polska będzie bezpieczna gdy głową państwa będzie Andrzej Duda lub Bronisław Komorowski? Bo gdy tak patrzę na politykę zagraniczną, to jest moja prywatna ocena, to chyba nie ma polityka w Polsce, który bardziej myliłby się co do oceny naszego zewnętrznego otoczenia niż Bronisław Komorowski. Nie byliśmy chyba specjalnie bezpieczni w zakresie różnych planów, wizji, stosunków z sąsiadami za Bronisława Komorowskiego. I jaką wizję ma Prawo i Sprawiedliwość bezpieczeństwa Polski i również kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda? Panie premierze.
Dziękuję bardzo. Proszę ojca, no, proszę państwa, no, to jest bardzo ważne pytanie. Rzeczywiście, tutaj z ojcem się całkowicie zgadzam. No, trudno znaleźć polityka, który by tak bardzo się mylił, który tak bardzo stawiał na rozwój wydarzeń, który całkowicie nie potwierdził. No, w dokumentach, które były wręcz sygnowane przez prezydenta, mieliśmy do czynienia ze stwierdzeniami o Rosji, która będzie gwarantem naszego bezpieczeństwa. Zresztą jeszcze w trakcie trwania tak zwanego Majdanu dochodziło do konsultacji na poziomie takim wojskowo-strategicznym między Polską a Rosją. Tego rodzaju aktów było bardzo dużo. Pomyłka była całkowita, ale najgorsze jest to, że ta pomyłka w dalszym ciągu trwa. To znaczy to, co jest w tej chwili przyjmowane, planowane, deklarowane, często bardzo głośno, właśnie wyraźnie w związku z kampanią, to jest nieporozumienie. Dzisiaj Polska musi w sposób energiczny z jednej strony zabiegać o to, żeby doszło do zmiany postanowień w Newport. Tam w jakiejś niewielkiej mierze odeszło się od tak zwanej deklaracji paryskiej z 1997 roku, która sprowadzała się do tego, że na terenach takich krajów jak Polska, czyli nowo przyjętych do NATO, nie będzie baz NATO i nie będzie ciężkiej broni, nie będzie tej broni najgroźniejszej nuklearnej, najbardziej odstraszającej. I to, co stało się w Newport, jest no, bardzo częściową zmianą, tak zwana szpica, czyli te wojska, które tu mają być na zmianę, nie na stałe. Trzeba to zmienić. W Warszawie w 2016 roku będzie konferencja NATO, będzie spotkanie przywódców NATO i trzeba dążyć do tego, co my nazywamy Newport Plus, To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba podjąć nie rozłożone na ileś tam lat, bo jeżeli w ogóle istnieje jakieś niebezpieczeństwo, bo my jesteśmy przeciwnikami straszenia Polaków. To nie jest tak, żeby dzisiaj to niebezpieczeństwo było jakieś ogromne, ale proszę pamiętać, że polityka bezpieczeństwa jest z natury rzeczy nastawiona na czarne scenariusze. No, gdyby tych czarnych scenariuszy nie było, gdyby je wykluczyć, to polityka bezpieczeństwa w ogóle byłaby niepotrzebna. Dzisiaj te czarne scenariusze są niestety wyraźnie bardziej prawdopodobne, to znaczy nie znaczy, że bardzo prawdopodobne w porównaniu z tym, co było przedtem. W związku z tym trzeba przede wszystkim działań bardzo szybkich, bo te scenariusze nie będą się realizowały po 2020 roku, jak to zresztą zakładano w pewnych dokumentach przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta, tylko mogą się realizować wcześniej. Stąd potrzebujemy szybkich, energicznych decyzji zarówno na arenie międzynarodowej, jak i dotyczących dozbrojenia i takiego możliwie szybkiego dozbrojenia naszej armii. Ja nie chcę w tej chwili rozwijać tego tematu, bo tutaj jest wiele punktów, które trzeba zrealizować, ale generalnie rzecz biorąc, nasza armia powinna być w tej chwili szybko rozbudowana, szybko dozbrojona takimi metodami, jakie są możliwe, także poprzez szybki zakup różnego rodzaju broni z tak zwanej drugiej ręki, czyli stosunkowo tanio, także poprzez nawet, jak to się dzisiaj mówi, no to nie jest tylko słowo, to jest pewien typ umowy, wyleasingowanie pewnego typu broni. Tylko wtedy możemy szybko podnieść nasz poziom bezpieczeństwa i nasz poziom odstraszania, to znaczy jakby zniechęcać do jakichś aktów agresji w stosunku do Polski. To jest właśnie dzisiaj potrzebne, to jest nasza koncepcja, to jest koncepcja Andrzeja Dudy. I to jest koncepcja, która będzie realizowana, jeżeli Andrzej Duda zostanie prezydentem Rzeczypospolitej, bo chodzi o to, żeby to, jeszcze raz podkreślam, nie takie znowu bardzo wielkie, nie ma co szerzyć paniki, ale jednak istniejące niebezpieczeństwo jakiegoś zaatakowania Polski sprowadzić do poziomu zero. To jest możliwe, tylko trzeba energicznej, twardej, opartej o właściwe rozeznanie rzeczy polityki, a nie polityki, która jest jakby w dalszym ciągu, mimo zmiany retoryki, oderwana od rzeczywistości, bo to wszystko, co słychać ostatnio o różnych planach zbrojeniowych, to wszystko dotyczy dalekiej przyszłości i powtarzam, jest oderwane od rzeczywistości. Rosja jest dzisiaj, jak to dawno już mówili ludzie z tej strefy poradzieckiej, choćby prezydent Szagaszwili, w takim tak zwanym okienku, czyli w tym czasie, w którym ze względu na możliwości finansowe różne inne wymiary sytuacji może prowadzić agresywną politykę. Same kierownictwo rosyjskie zdaje sobie sprawę, że to okienko w jakimś momencie nieodległym minie i my musimy na ten czas się zabezpieczyć.
Zresztą zamówienia na rzecz wojska, zawsze tak było w historii, że były takim kołem zamachowym rozwoju gospodarczego poszczególnych państw. I kiedy dziś słyszymy, że rząd koalicji PO-PSL kupuje śmigłowce we Francji, podczas gdy zarówno w Świdniku, jak i w Mielcu są produkowane śmigłowce o bardzo podobnej klasie, a może nawet i lepsze, jeżeli chodzi o techniczne uwarunkowania, nawet lepsze, no to jest sprawa zasadnicza, to jest błąd kardynalny, dlatego że te miejsca pracy gdzieś znikną nam z naszego kraju, pojawią się we Francji, bo przecież te śmigłowce są produkowane właśnie we Francji. To jest kolejny przykład braku gospodarności przy wydawaniu pieniędzy publicznych. Tak już było w przypadku pociągu Pendolino, kupionego we Włoszech, a więc też rząd koalicji PO-PSL dbał o miejsca pracy we Włoszech, a nie w Polsce. Przecież w Polsce są zakłady produkujące pociągi, nawet lepsze też, lepsze, bardzo dobre, tak? A chodzi o miejsca pracy w naszym kraju, a więc te inwestycje, to również nowoczesne technologie, to również praca dla absolwentów wyższych uczelni. Powinien być gospodarz. Ten, kto wydaje pieniądze publiczne, powinien zachowywać się w sposób gospodarny, a nie wydawać pieniądze publiczne w imię czego? No pytanie właśnie w imię czego? Czy w imię tego, żeby zbudować zbudować osobistą pozycję na zachodzie Europy, tak jak to było w przypadku Donalda Tuska, który osiągnął sukces osobisty, bo ma świetną posadę, bardzo sowicie wynagradzaną, to 100 tysięcy złotych pensji miesięcznie, ale z tego tytułu nie ma żadnych pożytków dla Polski. A więc zupełnie inne podejście do spraw dotyczących obronności, gospodarności. Forbes podał, że w przypadku budowy autostrad zmarnowano 20 miliardów złotych. To były pieniądze wydane bezpodstawnie, niegospodarnie. 26 miliardów złotych. A więc zmiana władzy w Polsce daje gwarancję tego, że pieniądze będą wykorzystywane w sposób gospodarny, że nie będzie nadużyć. Przecież to w przypadku koalicji PO-PSL afera goni aferę, hazardowa, Ambergold, stoczniowa, informatyczna. Ileż było tych afer i czy ktokolwiek odpowiedział za nadużycia? Nikt, dlatego że ci, którzy dziś Polską rządzą, są ponad prawem, ponad wszelką odpowiedzialnością. I to jest właśnie takie poczucie niesprawiedliwości, z którym się często spotykamy podczas rozmów z ludźmi, że ci, którzy rządzą, za nic nie odpowiadają.
Jest taki dalszy ciąg, przynajmniej są podejrzenia o to, że Jan Bury, jeden z liderów PSL-u, miał wydawać polecenia wiceszefowi policji, aby ratować koalicję rozpadającą się na Podkarpaciu. Mowa tutaj o tak zwanej aferze wątków, aferze podkarpackiej. No tych afer, jeśli to jest kolejna, to strasznie, strasznie duży wysyp. Tylko pytanie jest takie, czy jak ludzie już mają dosyć, jak ludzi to mdli, to wszystko, co widzą dookoła, jak słyszą o kolejnej aferze, o kolejnej i ciągle słyszą zapewnienia złoty wiek, nic się nie stało, jesteśmy 25 lat wolności, świat nas szanuje, ja jestem mężem stanu, mówi Bronisław Komorowski, no to czy to się przełoży też na konsekwentny wynik pana zdaniem, panie pośle, mowa o panu pośle Brudzińskim?
Ja chciałbym skorzystać z okazji i przede wszystkim bardzo gorąco zaapelować do naszych radiosłuchaczy, którzy pewno mają tego typu świadomość, do której ojciec tutaj w tym pytaniu zawarł, jak ważnym jest, aby przekonywać tych, którzy poprzez taką medialną sieczkę, tak zwanych mediów głównego nurtu, gdyby nie utożsamiają chociażby obecnego prezydenta z tym wszystkim, o czym ojciec mówił w swoim pytaniu, to znaczy z tymi wszystkimi wysypami afer. My bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że ludzie mówią, no tak, no ta platforma, to te afery, to te marnowanie środków, grosza publicznego, to złodziejstwo, no ale Komorowski to nie, to on jest dobry, no to on z tym nie ma nic wspólnego. I to jest właśnie bardzo charakterystyczne nawet w kwestii tego bezpieczeństwa, że jak teraz sytuacja zrobiła się niebezpieczna za naszą wschodnią granicą, to obecny prezydent bardzo chętnie, nawet jesteśmy tego świadkami z ostatnich dni, fotografuje się na tle czołgów, jeździ na poligony, prawda, wymachuje szabelką, jak to, prawda, teraz będzie dbało o bezpieczeństwo, tylko kto jeszcze pamięta, i to jest nasze zadanie, nas polityków, ale i państwa radiosłuchaczy, żeby to ludziom uświadamiać, że przecież nie kto inny jak Bronisław Komorowski od początku transformacji do 1989 roku był związany z polską armią, tylko czy z tego cokolwiek dobrego dla naszego bezpieczeństwa wynikało, poza transferowaniem setek milionów złotych, poza ochroną wojskowych służb informacyjnych, poza rozsypaniem całej polskiej grupy zbrojeniowej, poza likwidacją zakładów zbrojeniowych, takich jak chociażby fabryka amunicji czy prochu w Pionkach, a przecież Komorowski wtedy był odpowiedzialnym w kolejnych rządach za polską armię. Czy jako marszałek Sejmu odpowiada za to, że nigdy za rządów Platformy Obywatelskiej konstytucyjny obowiązek przeznaczenia 1,95% PKB na polską armię nie był wykorzystany. Czy ludzie mają świadomość tego, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego z rekomendacji Bronisława Komorowskiego jeszcze rok temu w oficjalnej strategii naszego bezpieczeństwa widział Rosję jako gwaranta tegoż naszego bezpieczeństwa? Kto jeszcze z radiosłuchaczy pamięta, jakimi epitetami Bronisław Komorowski jako marszałek polskiego Sejmu, i to słowa, które w każdym państwie okrzepu i demokracji takiego człowieka by natychmiast eliminowały z polskiej polityki, określał urzędującego prezydenta, pana świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pamiętamy te słowa, jaka wizyta, taki zamach, ślepy snajper by trafił, no gdzieś tam prezydent poleci i sprawa zostanie rozwiązana, a dzisiaj Komorowski zgolił wąsa i kroi się na takiego ojca licznej rodziny i konserwatywnego polityka. Szanowni Państwo, mówmy to ludziom, mówmy to tym, którzy dzisiaj nie przyklejają najważniejszej osoby Platformy Obywatelskiej, bo Komorowski jest najważniejszym człowiekiem Platformy Obywatelskiej. To, o co ojciec pytał, te kwestie Burego, Podkarpacia, tego całego bagna, z którym mamy do czynienia, to też za to odpowiada nie kto inny, jak obecnie urzędujący prezydent. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy ludziom o tym mówili, ich uświadamiali i zachęcali do pójścia na wybory.
A ta druga część członu, pytam panów jako recenzentów też rządzących, bo taka jest rola opozycji, żeby recenzowała tych, którzy rządzą i proponowała coś, co będzie alternatywą dla tego, co jest. Czyli zaproponowała zmianę, konstruktywną zmianę. Jak opozycja, panowie, jesteście traktowani w Polsce przy świętowaniu 25 lat wolności, bo nasi telewidzowie i słuchacze mieli okazję widzieć różne komisje, między innymi Komisję Kultury i Środków Przekazu, kultury zresztą, gdzie praktycznie ta arytmetyka sejmowa bez żadnej myśli, bez jakichkolwiek argumentów merytorycznych, po prostu mają większość, przygłosowują i nieważne, no tak jak Kaligula wprowadził konia, prawda, i uczynił senatorem, to każdy mógłby być senatorem. Jak panowie jako opozycja czujecie się w Polsce rządzonej przez Platformę Obywatelską i Bronisława Komorowskiego?
No może trzeba zacząć od tego, że w państwie demokratycznym opozycja nie jest jakimś ekscesem, jak się próbuje dzisiaj Polakom wmawiać, tylko jest instytucją. No są państwa jak Anglia, gdzie szef opozycji jest osobą pełniącą funkcję publiczną, opłacaną publicznie, z pensją niewiele niższą niż premier. Krótko mówiąc, opozycja jest potrzebna. Jest potrzebna dla kontroli władzy. Ludzie są ułomni. Nikt poza Jezusem Chrystusem i Marią nie był bez grzechu. No krótko mówiąc, musi być kontrola. No, najlepsza nawet władza niekontrolowana będzie władzą, która się będzie degenerowała. Tego, tej podstawowej prawdy Platforma Obywatelska nie przyjmuje. I najbardziej niedobre, bolesne jest to, że ona nie przyjmuje tego nie tylko jakby doraźnie z powodów taktycznych, tylko to jest ich takie bardzo głębokie przekonanie. To znaczy, to są ludzie na takim poziomie, tak niskim poziomie, że oni tego po prostu w ogóle nie rozumieją. Oni nie rozumieją, że im się można przeciwstawiać, że ich można krytykować. No zupełnie nie tak dawno przedstawiciel naszej partii, profesor Szczerski, występował z krytycznym wystąpieniem po przemówieniu obecnego ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny. Rzecz zupełnie normalna w parlamencie. Kiedy wychodziłem po tym przemówieniu z sali, słyszałem takim scenicznym szeptem wypowiadane słowa posłów Platformy Obywatelskiej, łajdaki. Krótko mówiąc, to, że minister został skrytykowany, rzeczywiście dość ostro, no bo akurat nasz profesor ma ostry język, ale to jest zupełnie normalne. W wielu parlamentach jest nieporównanie ostrzej. Mówię o parlamentach na świecie. To jest dla nich nie do zaakceptowania. To po prostu są ludzie takiego poziomu, że oni w ogóle nie powinni rządzić, no nie powinni uczestniczyć w życiu publicznym. A żeby uczestniczyć w życiu publicznym demokratycznego państwa, trzeba przekroczyć pewien próg. Pewien próg, no nazwijmy to kulturowy. No oni są poniżej tego progu i na tym polega w tej chwili problem, bo z jednej strony to była zamierzona socjotechnika zmierzająca do tego, żeby nas zniszczyć, anihilować, żeby rządzić strasząc nami, opowiadając jakieś kompletne bzdury, bajki o naszych rządach. Rządach, które no, naprawdę z punktu widzenia wszystkich statystyk były bardzo, bardzo owocne. To był świetny czas dla Polski, lata 2005-2007. ale także, powtarzam, to jest kwestia ich ogólnego poziomu. To są ludzie w ogromnej większości, bo nie twierdzę, że nie ma tam wyjątków, po prostu nie nadający się do władzy. Oni nie są w stanie zaakceptować, że istnieje prawdziwa opozycja. Oczywiście oni są gotowi zaakceptować taką opozycję jak SLD, która w gruncie rzeczy, no, ich można powiedzieć głaszcze, czy tam no, różnych swoich własnych, że tak powiem, ludzi, którzy akurat dostali zadania opozycyjne, jak ten osobnik z Biłgoraja, którego nazwiska nawet nigdy nie wymawiam, ale natomiast prawdziwej opozycji, takiej, która im się przeciwstawia w sposób zasadniczy, w żadnym wypadku akceptować nie są w stanie i to widać na każdym kroku, no, w ich postępowanie w parlamencie jest tutaj nieustannie potwierdzeniem tej tezy, że oni po prostu do życia w demokracji wyraźnie nie dorośli i że ich obecność przy władzy jest no, jednym wielkim nieporozumieniem. Zresztą powodu, żeby uważać to za nieporozumienie, jest jeszcze dużo, dużo więcej, ale no, jest także i ten, ponieważ ojciec o to akurat pyta, to o tym w tym momencie mówię, bo jest i inny powód tego, żeby tak twierdzić, że to jest wielkie nieporozumienie, to znaczy, że oni po prostu kompletnie do władzy się nie nadają, ale z tych samych głębokich powodów. To nie jest tylko kwestia jakichś incydentów, jakichś postaw poszczególnych ludzi. To jest głęboka niezdolność do tego, żeby rządzić w państwie demokratycznym i żeby w ogóle rozumieć, że władza to jest działalność pro publico bono, dla dobra publicznego. To przekracza ich wyobraźnię. Kto nie wierzy, niech posłucha tego, co jest na taśmach, tych słynnych taśmach. To pokazuje ich ogólny poziom. Poziom, który, no, że tak powiem, zrównuje ich z najniższymi, takimi najbardziej zaniedbanymi społecznie warstwami społecznymi.
Ojciec pytał o Podkarpacie, więc to warto podkreślić na tle tego, co dzieje się w Sejmie, że koalicja PO-PSL nie toleruje krytyki. No, nie można powiedzieć prawdy, bo zaraz jest wrzaska. Oni posadzili w pierwszym rzędzie tego nieszczęsnego posła z Łodzi Niesiołowskiego, który reaguje w sposób teraz z Zielonej Góry, rzeczywiście, przenieśli go do województwa lubuskiego, który reaguje w sposób urągający przyzwoitości, ale właśnie oni nie tolerują jakiejkolwiek krytyki. To, co działo się na Podkarpaciu, były marszałek województwa podkarpackiego z PSL-u, który usłyszał zarzuty korupcyjne i który przestał być marszałkiem, dlatego że jeden z radnych, którzy zostali wybrali z listy PSL-u, przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. I to spowodowało tą wściekłość taką ze strony PSL-u podkarpackiego. I stąd te ataki, o których dziś można było przeczytać. Jeżeli to się potwierdzi, te zarzuty wobec Burego, czyli przewodniczącego klubu parlamentarnego PSL-u, zarzuty dotyczące wpływania na sytuację polityczną poprzez wykorzystywanie policji, to jest przecież nadużycie władzy. To jest sprzeczne z elementarnymi zasadami wolności, demokracji. To jest nadużycie. To jest ewidentne nadużycie. A więc nie toleruje krytyki. Jeżeli okazuje się, że ktoś postępuje w taki sposób, który jakoś burzy te interesy, ten układ, no to wtedy spotykają go tego rodzaju represje. Ja na wniosek posłów, naszych posłów Prawa i Sprawiedliwości w Komisji Spraw Wewnętrznych, ja dziś złożyłem oświadczenie o tym, że chcemy, aby odbyło się posiedzenie, nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych i na tym posiedzeniu minister spraw wewnętrznych, pani Teresa Piotrowska i komendant główny policji muszą wyjaśnić całą sprawę, bo jeżeli będziemy tolerowali tego rodzaju zachowania, to będzie oznaczało, że Polską rządzą ludzie, którzy no, mogą korzystając ze swoich wpływów, ze swoich możliwości, jakie daje im władza, nadużywać tej władzy.
Pan poseł Joachim Pudziński.
Chciałbym też zwrócić uwagę na szczególnie tych, którzy nas słuchają, od delegowanych funkcjonariuszy różnych służb medialnych, bo jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że jutro, czy nawet jeszcze dzisiaj być może na portalach społecznościowych, w internecie pojawi się taka oto informacja, że no, pan premier Jarosław Kaczyński gościł w Radiu Maryja ze swoimi współpracownikami, no i jak zwykle został przeprowadzony frontalny atak na rządzących, a oni się tak starają. Więc szanowni i drodzy funkcjonariusze medialni, jeżeli macie chociaż elementarne przyzwoitość, czy dziennikarską uczciwość, to spróbujcie dokonać takiej oto refleksji. Czy jest ktokolwiek w stanie sobie wyobrazić sytuację, że w państwach o ugruntowanej demokracji rządzi partia, której minister sprawiedliwości zostaje zdymisjonowany za to, że wszystko na to wskazuje, no, zdobył nielegalnie broń, że koalicjant i szef klubu parlamentarnego jest osobą podejrzewaną o to, że na potrzeby wewnętrznej walki politycznej na poziomie sejmiku województwa uruchomił wicekomendanta głównego policji, swego kolegę z akademika, żeby ten szukał haków na radnego, który ośmielił się zagłosować niezgodnie z jego sugestiami. Że w końcu żyjemy w państwie, w którym prezydent Rzeczpospolitej, osoba uosabiająca majestat tej Rzeczpospolitej, mówi o tym wspomnianym nieszczęśniku z Łodzi po sytuacji, w której on no, naruszył godność i integralność cielesną kobiety, dziennikarki, pani Ewy Stankiewicz, kiedy ją odepchnął. Była ta głośna sprawa pod hotelem sejmowym. Mam na myśli tutaj to karygodne zachowanie Niesiołowskiego. A dzisiaj urzędujący prezydent wtedy w odniesieniu do tej sytuacji mówi, że przyjaźń zobowiązuje. I on nie będzie krytycznie wypowiadał się na temat swojego przyjaciela Stefana Niesiołowskiego. Więc teraz zwracam się jeszcze raz do tych radiosłuchaczy, którzy jak gdyby nie zestawiają urzędującego Bronisława Komorowskiego z tą całą zbieraniną ludzi, którzy dzisiaj dzierżą w swoich rękach władzę w naszym państwie. My mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją niezwykle patologiczną z punktu widzenia jakości naszej demokracji, bo kwestia afer i skali tych afer. No, dzisiaj niejednokrotnie opinia publiczna jest bulwersowana tym, że do więzienia trafia osoba niezrównoważona psychicznie, która ukradła gdzieś tam batonik za złoty 40, a na wolności chodzą ludzie, którzy dopuścili się malwersacji idących miliony złotych. To, o czym pan premier mówił. Nagrania w tej restauracji Sowa i Przyjaciele. Jeżeli minister spraw wewnętrznych mówi, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, a w drugim zdaniu używa wulgaryzmów na określenie stanu naszego państwa, no to naprawdę sytuacja jest poważna. I to nie jest tak, że oszalała z nienawiści opozycja krytykuje oto rządzących. Bo w tym wszystkim jest kwestia naszego bezpieczeństwa, tego zewnętrznego, ale i tego bezpieczeństwa wewnętrznego. Pani premier, rekomendując na stanowisko ministra spraw wewnętrznych swoją koleżankę, niektórzy mówią o polityce psiapsiłkowej, jako rekomendację mówi: Teresa da radę. No na Boga, no czy to jest rekomendacja na stanowisko ministra sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, a rekomendując pana Cezarego Grabarczyka na stanowisko ministra sprawiedliwości mówi: kocha ludzi. No pięknie brzmi, tylko później są tego takie efekty, jak możemy dzisiaj obserwować. Więc czas rzeczywiście się obudzić. Czas rzeczywiście się obudzić i nie dać sobie wmówić, że opozycja nic innego nie robi, tylko krytykuje, bo jesteśmy jedyną partią, która to partia, będąc w opozycji, zorganizowała kilkakrotnie kongresy programowe, poczynając od 2009 roku, w Krakowie, później w Poznaniu, później na Śląsku. I jesteśmy jedyną partią, która ma merytoryczny program tego, co należy w państwie uczynić, aby sytuacja była no, zmierzająca ku jakimś rozwiązaniom naprawdę dobrym dla przeciętnego polskiego obywatela i przeciętnej polskiej rodziny.
Wzrasta liczba takich doniesień medialnych o tak zwanych polskich obozach koncentracyjnych, polskich obozach zagłady. Ta nazwa Polska, polskie, polscy, Polacy, ona przewija się w tym kontekście sprawców różnego rodzaju zbrodni i coraz częściej zdarza się, że młode pokolenie, choćby Amerykanów, ale w ogóle nazwijmy to najogólniej Zachód, no nie ma zielonego pojęcia, kim byli naziści, do czego doszło, do jakiej zagłady narodu polskiego doszło podczas II wojny światowej, jak Polska została zdradzona w czasie wojny i po wojnie. Prezydent Komorowski podczas uroczystości 70. rocznicy Jedwabnego napisał takie słowa: naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą. Czy można się pogodzić z czymś takim? Pytam jako obywatel, jako ksiądz też, ale jako obywatel, czy można się pogodzić z czymś takim, że głowa państwa opłacana za pieniądze podatnika, który ma reprezentować majestat Rzeczypospolitej, mówi o narodzie polskim, naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą. Autorytety takie jak pan premier Jan Olszewski, pani Zofia Romaszewska, pan profesor Wiesław Johan, pan profesor Włodzimierz Bernacki piszą list do Bronisława Komorowskiego i żądają, by prezydent przeprosił za te słowa. I piszą w tym liście tak, bo myślę, że warto ten fragmencik choćby zacytować. To są słowa nie tylko nieprawdziwe, ale niegodne głowy państwa. O ile nam wiadomo, jest pan jedynym prezydentem w dzisiejszym świecie, który pozwolił sobie obrazić własny naród, obarczając go winami niepopełnionymi, używając retoryki niszczącej jego wizerunek i poczucie własnej wartości. I ktoś taki ubiega się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej ponownie. No,
bardzo jestem wdzięczny ojcu, że podniósł tą sprawę tego listu, bo on jakoś, chociaż został publicznie ogłoszony, słabo w tej chwili funkcjonuje w mediach. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Jeszcze będziemy próbowali nadać temu odpowiedni rozgłos. To bardzo, bardzo ważna sprawa. Prezydent Komorowski rzeczywiście dopuścił się niebywałego nadużycia, bo były w Polsce jednostki, które zachowały się w czasie wojny w sposób haniebny. Byli to w ogromnej części kryminaliści, ale zdarzali się także inni ludzie. Niemniej w żadnym razie nie upoważnia to do tego, żeby mówić o narodzie polskim. Tego rodzaju sformułowanie jest haniebne, obraża nas Polaków w sposób po prostu niesłychany. A to, że to robi prezydent, robił to prezydent polski, no to jest nic innego jak uwiarygadnianie i w jakiejś mierze akceptowanie, podpisywanie się pod tą trwającą już od dziesięcioleci, bo to nie jest zjawisko nowe, kampanią, która ma dokonać zmiany radykalnej i przeczącej w radykalny sposób prawdzie, zmiany oceny historii. Wina za Holokaust, wina niemiecka ma być jakby przekazana innym, a przede wszystkim Polakom, głównie Polakom. I zadaniem elementarnym, podstawowym, niesłychanie przy tym ważnym dla każdego Polaka, nawet jeżeli on sobie z tego nie zdaje sprawy, każdego Polaka, który żyje tutaj i każdego Polaka, który się znajdzie za granicą, jest przeciwstawienie się temu. Jest bardzo intensywnie prowadzona także różnego rodzaju metodami, które wykraczają poza dyplomację, wykraczają poza nawet przedsięwzięcia o charakterze prawnym, procesy sądowe, polityki, która ma zmienić ten obraz, który już dzisiaj istnieje, on jest faktem. No, różnego rodzaju badania socjologiczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych muszą prowadzić do wniosku, że bardzo znaczna część, szczególnie tego młodego pokolenia amerykańskiego, na przykład studentów, uważa, że naziści to Polacy. Bo używa się takiego pojęcia naziści, nie Niemcy, tylko naziści. Wobec tego powstaje pytanie, skąd ci naziści się wzięli, kto to byli ci naziści. No i na pytania zadane w tej sprawie, na przykład na Uniwersytecie Kalifornijskim, no 70 bodajże procent studentów odpowiedziało, że to właśnie Polacy. I prezydent Polski, który mówi coś takiego, no dopuszcza się no wręcz zbrodni po prostu. No zbrodni wobec własnego narodu. I dobrze, że w końcu ktoś to postawił. Postawił publicznie. Nie będziemy tą sprawę stawiać. Ten człowiek nie może być prezydentem Polski. Prezydentem Polski musi być ktoś, kto się zaangażuje całym sercem, całym umysłem w to, żeby tą sytuację odwrócić. Są metody, można to zrobić. To jest sprawa, w którą się trzeba zaangażować, w którą trzeba zaangażować też różnego rodzaju i to nie małe środki, ale można to odwrócić. Tylko trzeba się o to starać. Trzeba się o to starać i tu jest także kwestia postawy, tutaj używam cudzysłowu, tak zwanych polskich elit, bo przecież polskie elity poprzez różnego rodzaju twórczość, także na przykład filmową, no przypomnijmy sobie Pokłosie, czy nawet tą dzisiaj tak fetowaną, nagradzaną ideę, no w gruncie rzeczy potwierdzają te tezy. I niestety potwierdza je także prezydent Rzeczypospolitej, bo powtarzam, on nie mówił o jakichś konkretnych, pojedynczych Polakach. On mówił o narodzie sprawców. Nie byliśmy narodem sprawców. Narodem sprawców byli Niemcy. W Polsce, jak w każdym społeczeństwie, znalazł się margines, który dopuszczał się rzeczy haniebnych. Ale proszę pamiętać, że taki margines był we wszystkich narodach, no nie wyłączając nawet tych, którzy byli ofiarami Holokaustu.
Możemy powiedzieć w ten sposób, że to, co się stało, te kłamstwa na temat narodu polskiego są pokłosiem idy, bo są konsekwencją tej pedagogiki wstydu, którą nam się wpaja, szczególnie młodym pokoleniom, i są rezultatem także braku polityki historycznej. Przypomnijmy sobie działalność świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy był prezydentem Warszawy, a więc utworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego. To z jednej strony było oddanie hołdu tym, którzy brali udział w powstaniu, ale także to był taki bardzo ważny element naszej polityki historycznej, bo gdzieś na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wiedziano o jednym powstaniu w Warszawie, o powstaniu w getcie warszawskim w roku 1943, a nie wiedziano o powstaniu warszawskim, tym powstaniu, który był zrywem narodu w obronie niepodległości, wolności. I tym powstaniu, które zostało przez Niemców w sposób no niezwykle brutalny, barbarzyński tłumione. Przypomnę chociażby rzeź Woli, 50 tysięcy ludzi, tak, którzy zostali zamordowani. Na przykład szpital na Płockiej i są przecież relacje historyczne, kiedy to pacjentów z tego szpitala wywlekano i mordowano. I jak teraz zostało to udowodnione w książce dziennikarza Piotra Gursztyna, tych zbrodni dokonywali Niemcy i to nie byli to Niemcy z oddziałów frontowych, tylko żandarmi. Tak, nie z SS, tylko żandarmi to byli ludzie, którzy byli statecznymi ludźmi w wieku już średnim, a dopuszczali się takich niezwykle barbarzyńskich zbrodni. A więc ta polityka historyczna jest zadaniem władz państwowych. Nasz kandydat na urząd prezydenta, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda, mówi o tym, że przy kancelarii prezydenta powinna powstać instytucja, która by działała na wzór tych instytucji żydowskich, które walczą o dobre imię narodu żydowskiego, a więc która by przeciwstawiała się próbom znieważania narodu polskiego. To jest obowiązek władzy. To jest obowiązek władzy, którego po pierwsze obecna władza nie wypełnia, a po drugie, tak jak to zostało przed chwilą powiedziane, obecna władza wręcz dopuszcza się udziału w tych kłamstwach.
Byłem w muzeum w Auschwitz. Tam są między innymi różnego rodzaju cytaty. I dwa takie cytaty, jest wiele porażających zdań, ale dwa takie cytaty sobie zapisałem. To Hans Frank 6 listopada 1940 roku mówił tak: gdybym o każdym O każdych 7 rozstrzelanych Polakach chciał rozwieszać plakaty, to lasy polskie nie starczyłyby na wyprodukowanie papieru na takie obwieszczenia. A Adolf Hitler 22 sierpnia 1939 roku, a więc na kilka dni przed wybuchem wojny, mówił tak: trzymam w pogotowiu moje jednostki trupich główek, aby bez litości i zmiłowania zabijały mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy. Polskę wyludni się i zasiedli Niemcami.
Tenże sam wspomniany Hans Frank powiedział kiedyś, że musimy dołożyć starań, żeby nie poprzez łapanki i prześladowania wysyłać Polaków na przymusowe roboty do Niemiec, tylko żeby sami chcieli wyjeżdżać. I no, dzisiaj niestety trzeba z przykrością stwierdzić, że były to słowa w jakiejś mierze prorocze, ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę i zwrócić uwagę ojca i radiosłuchaczy na dwie postawy. Jedna to ta, o której mówił tutaj, pytał ojciec i odpowiadał pan premier Kaczyński, a mianowicie postawa obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, obarczającego, co jest ewenementem w skali nowożytnego świata, obarczającego własny naród za zbrodnie, których nie popełnił. I druga postawa to postawa świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który będąc oficjalną wizytą w Izraelu, kiedy na lotnisku padły słowa niesprawiedliwe wobec Polski, miał w sobie determinację, żeby natychmiast podejść do mikrofonu, łamiąc jakby przyjęty protokół, i natychmiast zaprotestować i skorygować te kłamstwa. Druga postawa, pamiętamy wszyscy tę niezwykle, niezwykle kłamliwą i taką arogancką wypowiedź na Westerplatte Putina, który relatywizował pakt Ribbentrop-Mołotow i właściwie uzasadniał agresję Niemiec na Polskę, a później agresję sowieckiej Rosji i natychmiastową reakcję pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Co robił wtedy Tusk? W kabotyńskim geście zasłaniał sobie twarz. Później spacerował z Putinem na molo i do dzisiaj nie wiemy, o czym naprawdę na tym molo rozmawiali. I teraz wróćmy do Bronisława Komorowskiego. Zostaje prezydentem. I co robi? Pierwsza jego decyzja dzieląca naród, to jest kwestia i decyzja o usunięciu krzyża z krakowskiego przedmieścia. I później jego słowa do jednego z ważniejszych hierarchów polskiego kościoła. Tam emocje opadną. Ale druga niezwykle bulwersująca sprawa, to jego wizyta i odbudowa i postawienie pomniku monumentu bolszewickim najeźdźcom z 1920 roku. Prezydent Rzeczpospolitej pod Osowem otwiera pomnik bolszewickim najeźdźcom. Jest taki moment, być może on umknął uwadze opinii publicznej z ostatnich dni. Jest taka postać, wyjątkowo, no, można powiedzieć...
Tam, jeżeli sobie przypominam, z tym pomnikiem, tak. Ja tam byłem z panem profesorem Szaniawskim, to zdaje się, że kancelaria, jeśli ja dobrze pamiętam, że kancelaria jakoś tam uczestniczyła w tym, samego prezydenta nie było, tam miały być jeszcze bagnety takie wystające, ale z tych bagnetów ostatecznie zrezygnowano.
To dziękuję ojcu za ten, być może jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, ale jakby gdzieś w tyle głowy miałem takie przekonanie, że bezpośrednio to uczestniczył, natomiast jeżeli nie było, no to oczywiście przepraszam, to moja pomyłka, mój błąd. Natomiast niewątpliwie kancelaria była w to w jakiś sposób zaangażowana, była to publiczna sprawa i to rzeczywiście stawało, ale nie chciałbym tutaj absolutnie posługiwać się nieprawdą, więc jakby zapewniał zarówno ojca, jak i radiosłuchaczy, że nie było to zamierzone i jest to moja pomyłka, ale pewny jestem jednego, że osoba, która była inspiratorem tych wszystkich karczemnych zachowań na krakowskim przedmieściu, tych wszystkich sytuacji absolutnie niegodnych, kiedy na starsze, modlące się osoby, panie odmawiające różaniec, kiedy ta ściągnięta przez przyjaciela Palikota, przyjaciela Bronisława Komorowskiego od wspólnych polowań jakiego Palikota, pijana Julia uwłaczała tym paniom przy braku jakiejkolwiek reakcji ze strony policji, straży miejskiej, która była tam na miejscu, to przecież to wszystko działo się z inspiracji Bronisława Komorowskiego. I teraz osoba, która była takim prowodyrem, która wywołała awantury, która wystąpiła w Spocie w 2011 roku, jaki Andrzej Hadacz, która, pamiętacie pewno państwo, jak taki człowiek krzyczący, ja was nienawidzę, kula w łeb Komorowskiemu, kula w łeb Tuskowi. I tę osobę przypisywano Prawu i Sprawiedliwości, jakby na siłę wpychano, chociaż mieliśmy świadomość, że jest to prowokator, nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Przedwczoraj czy trzy dni temu w uściskach z Bronisławem Komorowskim. Na oficjalnym, a jeszcze wcześniej pojawił się na paradzie u boku Palikota. A dzisiaj w objęciach Bronisława... Tak, na paradzie tych dewiantów seksualnych, prawda? I teraz ta osoba w ramionach Bronisława Komorowskiego i na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta zamieszczone zdjęcie z tym panem, który posłużył w 2011 roku do takiego brutalnego ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, wyciągajmy wnioski. To nie jest tak, że jeszcze raz do tego wrócę, że Bronisław Komorowski jest ponad tym wszystkim. On jest solą Platformy Obywatelskiej. On jest od początku do końca związany z tą formacją i jest patronem tego wszystkiego, co dzisiaj w naszym państwie złego się dzieje.
Za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów, a kampanii zostało, no ile, dwa dni, w zasadzie dwa dni, bo to jeszcze tylko czwartek, piątek, będzie jeszcze jakiś taki końcowy akcent tej kampanii przed pierwszą turą wyborów?
No będzie, jutro będzie spotkanie w Warszawie, gdzie będzie przemawiał Andrzej Duda w historycznej sali dawnego Banku Polskiego. Tak zwanej Reducie. Tam będzie wiele osób, to nie jest jakaś wielka sala, ale na pewno będzie tłum. I jednocześnie, o czym już mówiłem, we wszystkich stolicach województw będą wielkie odprawy sztabów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. No i ruszymy do wszystkich powiatów. Partia ruszy do wszystkich powiatów, żeby jeszcze raz zwracać się do obywateli, do naszych rodaków o poparcie dla Andrzeja Dudy. Także do końca kampanii, do ostatniego dnia będziemy bardzo czynni. Będziemy zabiegać o to, żeby ta pierwsza runda wypadła możliwie jak najbardziej korzystnie. Sądzimy, że to będzie bardzo korzystny wynik. No i żeby było dobre odbicie do drugiej rundy i do ostatecznego zwycięstwa. Bo naprawdę choćby z tego, co dzisiaj tu mówiliśmy, to są sprawy, które często są nieuświadamiane przez obywateli. Nawet my czasem o tym nie pamiętamy. Pan Komorowski się nie nadaje na prezydenta. Przecież jak może być prezydentem człowiek, który dla jakichś celów doraźnych, trudno mi nawet powiedzieć, jakie to są cele, czy może ze względu na swoją po prostu niewiedzę i niekompetencje, ale także i złą wolę. Obraża własny naród, stawiając mu zarzut najcięższy z możliwych. Udział w gigantycznej zbrodni, której Polacy byli ofiarą w tym sensie, że nie byliśmy ofiarą Holokaustu sensu stricto, ale przecież w czasie II wojny światowej zamordowano około 2,5 miliona Polaków, nie licząc Żydów, obywateli polskich, których było około 3 milionów, a łączna ilość Polaków, których dotknęły różnego rodzaju represje, sięga 9-10 milionów ludzi. Nie można powiedzieć, że to jest tylko społeczeństwo dorosłe, bo represje dotyczyły także dzieci. Przecież był w Łodzi obóz koncentracyjny dla dzieci, gdzie te dzieci mordowano i ja tutaj nie chcę przedstawiać różnego rodzaju szczegółów tego, co się tam działo, ale gdybym chciał je przedstawiać, to być może niektórzy inni musieliby się, nie Polacy, musieliby się wstydzić i też by ktoś mógł formułować zupełnie bzdurne zdania o winie różnych innych poza Niemcami narodów, jeżeli chodzi o Holokaust. Tak, jeżeli chodzi o jakąś tam niewielką współwinę, to te narody, które miały własne państwa, jakąś własną administrację i jeżeli ta administracja uczestniczyła na przykład w dostarczeniu Żydów do tego, żeby ich mordować, przewożeniu, jak to na przykład działo się we Francji, to tutaj jakiejś współodpowiedzialności można mówić, chociaż oczywiście to jest współodpowiedzialność bardzo niewielka. Z tego względu, że to były państwa jednak podbite i sterylizowane przez Niemców, to po pierwsze, a po drugie, inicjatorami, tymi, którzy przeprowadzali Holokaust, byli Niemcy i trzeba to jasno mówić. Niemcy są odpowiedzialni za tą gigantyczną zbrodnię, a wszelkiego rodzaju opowieści, które można ostatnio często słyszeć o tym, że Niemcy byli niejako okupowani przez nazistów, no są po prostu śmiechu warte. No to są bzdury. No, nazizm, hitleryzm miał w Niemczech ogromne poparcie, można powiedzieć, do końca. Bo inaczej Niemcy, tak jak wielu liczyło, by się załamały w czasie II wojny światowej, nie w 1945 roku, kiedy zostały wręcz fizycznie po prostu zajęte przez armie sojusznicze, tylko załamały się znacznie wcześniej. Nie załamały się dlatego, że Niemcy popierali Hitlera i w związku z tym odpowiadają za te zbrodnie. Poza tymi, którzy byli wyraźnie przeciw Hitlerowi, bo byli tacy, rzeczywiście niektórzy nawet byli skazywani na śmierć, jednych stracono, inni przeżyli, ale poza tego rodzaju ludźmi, to po prostu inni ponoszą za to współodpowiedzialność i ta odpowiedzialność jest oczywistością, od której w tej chwili próbuje się poprzez wielką kampanię w skali można światowej prowadzoną uciekać, obciążając między innymi Polaków, ale można nawet powiedzieć przede wszystkim Polaków. Musimy temu powiedzieć zdecydowanie nie, musimy z całą determinacją, powtarzam, nie szczędząc środków, przeciwstawiać się tej akcji, tej haniebnej i jednocześnie niesłychanie dla nas groźnej akcji.
Pan premier Kaczyński mówił tu o tych morderstwach, o tej daninie krwi, którą zapłaciliśmy w czasie II wojny światowej, ale też jest sprawa odpowiedzialności za szkody materialne, które wyrządzili Niemcy. Szacuje się, że szkody materialne związane z II wojną światową, którą wywołali Niemcy, to kwota ponad 850 miliardów dolarów. A więc to są te zobowiązania, które na przykład dziś podnoszą Grecy, którzy straty materialne mieli ponad, znaczy koło trzykrotnie niższe. A więc to też jest kwestia, która powinna być postawiona, a nie przemilczana, dlatego że no tylko na zasadzie prawdy, na fundamencie prawdy i sprawiedliwości można budować dobre relacje. Jest jeszcze sprawa tego, że Związek Polaków w Niemczech, który został rozwiązany za czasów Hitlera, wciąż nie może być odrodzony, bo jest taka blokada ze strony niemieckiej, a więc jest kwestia równości praw mniejszości polskiej w Niemczech, która dziś tych podstawowych praw jest pozbawiona.
Numery telefonów do naszego studia 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 Polski Południowej, zagranica 655-2333 oraz 655-2366 i telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Odbieram pierwszy z nich. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem do tego, do audycji.
Jest pan na antenie, prosimy. Kto mówi skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Piotr z Somborka. Witam kochanych gości, kochanego ojca Dariusza, wspaniałego premiera tego, nie, i posłów, Błaszczaka. I pana Brudzińskiego. No wszystkich was, całą czwórkę kocham wam. I patrzę na swojego kochanego prezydenta przyszłego, bo w dużym oknie mam, mieszkam koło szkoły. Widzę go tutaj, bo mam na zewnątrz, że z ulicy będzie on widoczny i Chorągiewska, wszystko pięknie. No jak tu nie zadzwonić? W telewizji widziałam, kochany premierze. Ale tylko, że ja muszę teraz się więcej modlić, bo modliłem się o pana premiera, żeby został premierem albo prezydentem. No ale już teraz prezydentem nie będzie mógł, bo będzie Andrzej Duda, wspaniały człowiek, którego pan wybrał, ja wierzę panu, ale modlę się teraz podwójnie, żeby pan został premierem. I na pewno tak będzie. Daj Boże. Ale panie premierze, mam takie pytanie, bo pan premier powiedział mnie, że nie nadaje się Pomorocki, no, że na prezydenta. A ja mówię, bym panie premierze, a on nie, przecież to jest dobry prorok, bym powiedział tak, taką polemikę, bo on prorok, bo on wyprorokował jedno, jak to pan powiedział, nie poseł, nie, że jaki prezydent, taki zamach, ale to mu się sprawdziło. Ja to oglądam, wszystko śledziłem. No może poleci samolotem i nie wróci, to jednak się sprawdzili to jego słowa, ale jakoś nie wypowiada. Nie powie, żeby ten naród, ja był chyba zmądrzeje, jakby na takiego jeszcze wybrał, nie daj Boże, to Polska zginie. Ja mam 75 lat. Tatuś mówi, pierwsze wszystko to wiem, bo tatuś było Siedlec, w Siedlecach było getto, bo stamtąd pochodzę. Tatuś w 20 roku z Sowietami walczył, mam to wpojone i wychowałem wspaniałych trzech synów. Cała Wiktorię mam, magister, synka 20, córka licealistko w Olsztynie i też zaświadczenie wzięła, że będą głosować na Andrzeja Dudę. Modlę się i wszystko i zwyciężymy.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Oddaję głos naszym gościom. Bardzo dziękuję.
No ja też bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te słowa poparcia. Bo tutaj wracają te słynne wypowiedzi Komorowskiego. Ja mogę tylko powtórzyć to, co tutaj już mówił pan przewodniczący Brudziński, mianowicie w każdym normalnie funkcjonującym, ustabilizowanym, demokratycznym państwie po tego rodzaju wypowiedzi, od razu nawet bez katastrofy, bez nieszczęścia, bez tragedii, polityk musiałby zrezygnować, odejść, a już po nieszczęściu, no to miałby jeszcze większe kłopoty. W Polsce został prezydentem. Naprawdę musimy to zmienić. Naprawdę musimy to zmienić. Musimy w polskiej polityce wprowadzić jakieś zasady odpowiedzialności, jakieś reguły moralne, reguły przyzwoitości, które po prostu w ogóle przestały obowiązywać. No, być może, że kiedyś, może nawet już w nieodległym czasie, historycy ocenią ten czas w ten sposób, że uznają, że największym nadużyciem, czy nawet może użyję słowa przestępstwem, Platformy Obywatelskiej było to, że oni całkowicie zniszczyli te no, z trudem wypracowane i uczciwie mówiąc no, nie do końca obowiązujące jakieś tam reguły życia politycznego, które ukształtowały się między rokiem 89 a 2007. Powtarzam, to było dalece niedoskonałe, często nieprzestrzegane, ale jakoś tam było. Oni to wszystko zniszczyli. Oni zaczęli to już robić w 2005 roku, kiedy żeśmy doszli do władzy, nawet jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Kompletnie zniszczyli wszelkiego rodzaju reguły normalnego życia publicznego. I chociaż zniszczyli bardzo wiele innych rzeczy w różnych dziedzinach, to może to nawet zostanie uznane za ich największe nadużycie, największe przestępstwo.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze, ja chciałem rozmów.
Jest pan na antenie, kto mówi?
Kazimierz z New Jersey.
Prosimy, panie Kazimierzu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Kazimierzu, jest pan na antenie. Trzeba przyciszyć, pewnie przez internet pan nas słucha, skoro z New Jersey. Proszę przyciszyć sobie komputer, głośniki i możemy spokojnie rozmawiać.
Ja do prezesa Kaczyńskiego. Pisałem dwa listy w sprawie wyborów. Moim faworytem był profesor Szyszko. I nie dostałem odpowiedzi na żaden list.
No więc ja, jeśli wolno.
Tak, proszę bardzo.
Mogę panu odpowiedzieć tak. Ja oczywiście bardzo cenię pana profesora Szyszko, no ale po prostu decyzja w tej sprawie, o której już tutaj mówiłem i mówię o moich przesłankach, była inna. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, no bardzo przepraszam, ale ja dostaję rocznie około 30 tysięcy listów, a mam możliwości posła, a nie możliwości premiera. Bo premier dostaje więcej, no 50 tysięcy, może 60 tysięcy, no ale ma cały departament od tych spraw. Tutaj pan minister Błaszczak kiedyś taki departament nadzorował, a ja mam tylko niesłychanie sprawną i pracowitą panią dyrektor Barbarę Skrzypek i dwie młode, też bardzo sprawne i pracowite jej współpracowniczki. I to jest wszystko, więc ja po prostu nie jestem w stanie na wszystkie listy odpowiedzieć. Ja codziennie podpisuję mnóstwo różnych odpowiedzi na listy. Często piszę je sam, mam zresztą także prawnika, który tam, gdzie wchodzą kwestie prawne, przygotowuje te odpowiedzi. Naprawdę się staramy, no ale no mamy takie siły, jakie mamy. Nie jesteśmy w stanie tego jakby przeskoczyć. Te listy są no prawdziwą lawiną i po prostu nie w każdym wypadku jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Ale powtarzam, profesor Szyszko to jest człowiek ogromnie zasłużony, wielki obrońca polskich lasów, człowiek, który doprowadził do tego, że było te 2,5 miliona podpisów i to powstrzymało. Powstrzymało ten rząd przed prywatyzacją lasów. Chociaż ten pomysł ciągle wraca. Ciągle wraca. Ostatnio przecież jest ten nasz spot, który pokazuje, co na ten temat mówił obecny prezydent. No, warto tutaj przypomnieć, że on, jak wynika z tych depesz Wikileaksa, no, zgadzał się z tym, co mówił Tusk, że trzeba będzie te lasy sprzedawać po to, żeby zaspokoić roszczenia, które związane są z wywłaszczeniami po II wojnie światowej, czy tam z porzuceniem majątku po II wojnie światowej. No, te roszczenia są różnie oceniane, niektórzy je oceniają na wiele miliardów dolarów, ja nie będę się w tej sprawie wypowiadał, ale w każdym razie był taki plan, żeby w ciągu 10 lat te roszczenia spłacić, no między innymi właśnie kosztem polskich lasów. Jeżeli oni dzisiaj się tego wypierają, jeżeli kiedyś na forum parlamentu, wszyscy żeśmy to widzieli, no nas trzech, wszyscy we trzech żeśmy to widzieli, Donald Tusk, no wbrew oczywistości twierdził, że oni nigdy żadnych takich planów nie mieli, to właśnie dlatego, że była ta wielka akcja, jej promotorem i organizatorem był właśnie pan minister i powtarzam, choćby to samo już mu zapewnia miejsce nie tylko w polskim życiu publicznym, ale wręcz w polskiej historii, bo naprawdę własność polskich lasów to jest kwestia no, zupełnie zasadnicza dla całego narodu, dla naszej wolności, bo przecież w końcu możliwość korzystania z lasu to jest przecież bardzo ważna wolność dla niektórych bardzo biednych ludzi, ale takich niestety w Polsce jest wielu, no lasy są też pewnym źródłem dochodu, możliwości jakiegoś przeżycia, a to wszystko było zagrożone, więc powtarzam, ogromny szacunek, wielka osobista sympatia do mogę tak powiedzieć, bo się znam od bardzo wielu lat Jana, ale no, po prostu wybraliśmy inaczej i mam nadzieję, że pan, który dzwoni z New Jersey, to zrozumie.
Panie Kazimierzu, dziękujemy. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy. Proszę bardzo.
Witam ojca Dariusza i panów głównych przedstawicieli PiS-u. Mam taką jedną uwagę.
A kto mówi tylko?
Janusz z Warszawy.
Dziękuję.
Mam taką jedną uwagę. Słucham wystąpienia tutaj i w telewizji, i teraz w radio. Dyskusja idzie, można powiedzieć, płynnie, bardzo ładnie, ponieważ nikt nie przeszkadza. Natomiast, jeżeli oglądam w programach innych wystąpienia pana Brudzińskiego czy pana Dziedziczaka w towarzystwie innych polityków z innych partii i w tych stacjach tak zwanych zaprzyjaźnionych, ja ich nazywam debil stacje, tam jest problem z wyrażaniem swojej opinii. I nie wiem, czy w PiS-ie ktoś robi po prostu po takim spotkaniu przejrzenie tego nagrania ze spotkania i dyskusję, w jaki sposób trzeba po prostu tam prowadzić. Ponieważ taką rzecz uważam, że jest niezbędna, aby była robiona. I chociaż taka jedna historia. Wizyta u pani Stokrotki. Dlaczego nikt do tej pory nie poszedł do niej z książką Resortowe Dzieci i nie poprosił o autograf? Przecież to by było po prostu automatycznie wykańczające prowadzącą. Także jeżeli nie ma osoby, która się tym zajmuje w PiS-ie, to po prostu proszę poszukać kogoś i zacząć na tym polu pracować.
Panie Januszu, dziękuję bardzo. Oddaję głos naszym gościom.
Dziękuję bardzo. Także i uwagi są przecież bardzo cenne i my je zawsze przyjmujemy. Natomiast mogę powiedzieć rzecz następującą. My oczywiście mamy system oceny naszych wystąpień w telewizji, tylko jest pewien problem. Otóż przedstawiciele naszej partii tym się różnią od wielu innych, że są ludźmi kulturalnymi. I rzeczywiście czasem w starciu z ludźmi, no, którzy przy nawet największej grzeczności no, nie mogą być określeni jako kulturalni, mogą mieć pewne kłopoty. W każdym razie takie wrażenie to robi na tych, którzy to tego słuchają czy to oglądają. Ale jeżeli ktoś się bliżej przyjrzy, to nasze racje są przedstawiane. Tutaj nie ma akurat pana Dziedziczaka, to chyba jest jakieś nieporozumienie, ale może jest tutaj jakaś pomyłka, no bo jest pan minister Mariusz Błaszczak, no ale pan minister Mariusz Błaszczak no nie jest podobny do pana Dziedziczaka. Wyglądają całkiem inaczej, też są troszkę z innego pokolenia. W każdym razie jest tak, że my to oceniamy i z naszego punktu widzenia sytuacja jest właściwa. To znaczy my nie chcemy, by nasi przedstawiciele ścigali się z przedstawicielami innych formacji w niegrzeczności, w łamaniu różnego rodzaju reguł, w arogancji, no, żeby jeszcze tego gorzej nie określić, już nie chcę tutaj tych słów używać. Jest to i postawa, którą przyjmujemy i ze względów zasadniczych, ze względu właśnie na te wartości, jaką jest kultura, grzeczność, ale także ze względów pragmatycznych, to znaczy po prostu my tego wyścigu nie wygramy. No, akurat to jest może jedyna dziedzina, gdzie tamci są rzeczywiście od nas zdecydowanie lepsi. No po prostu jakby troszeczkę z innego świata się wszyscy wywodzimy niż inni, niż tamci. Nasi konkurenci, po prostu na tym rzecz polega. To tyle mogę panu powiedzieć, ale zapewniam, że jeżeli chodzi o oceny, to jest tutaj, to te oceny mają miejsce, są. Natomiast jeżeli chodzi o tą propozycję z resortowymi dziećmi, to sądzę, że ta pani, o której pan był łaskaw wspomnieć, no jest wprawna i tak powiem, sama wie, skąd pochodzi i tak bardzo by się pewnie nie przejęła jej walki z panem przewodniczącym Brudzińskim są już, można powiedzieć, legendą nie tylko naszej partii, ale także i szerzej.
Pan poseł Brudziński tak wywołany?
Ja, jeżeli ojciec pozwoli, pan premier, to mimo wszystko chciałbym na chwilę wrócić do pana Piotra z Fromborka i bardzo serdecznie podziękować za te głosy, ale chciałbym szczególnie podziękować tym z państwa, którzy być może nas słuchają, a dzięki którym pan Piotr przez swoje okno może codziennie oglądać naszego kandydata Andrzeja Dudę, czyli tym z państwa, którzy wywiesili w całej Polsce tysiące banerów z naszym kandydatem. Bo my, tak jak tu już pewno mamy tego świadomość, nie wygramy z Bronisławem Komorowskim na przychylność, jak mówił mistrz Andrzej Wajda, zaprzyjaźnionych mediów, bo już nawet w ten sposób mówią o stacjach głównego nurtu. Natomiast czym na pewno możemy wygrać? Otóż wiarą i takim szerokim ruchem społecznym ludzi zaangażowanych w tę kampanię. I przecież to nie tylko, chociaż też korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom z partii, którzy funkcjonują w ramach dzisiaj sztabów wyborczych na poziomie poszczególnych powiatów, ale przede wszystkim podziękować tym z państwa, którzy włączyli się w te akcje. My, jeżeli pan premier pozwoli, to przywołam naszą rozmowę sprzed kilku dni, jak opowiadałem, że jadąc z Koszalina do Warszawy 3 maja, mijając takie miejscowości jak Manowo, Człuchów, Chojnice, Biały Bór i wszędzie w tych miejscowościach, a to województwo i te okręgi nie są specjalnie, powiedziałbym, tak powiem, przychylne Prawu i Sprawiedliwości, a tam wszędzie wisiał Andrzej Duda. A pan premier wtedy mówił, że wracał ze Strachociny, z uroczystości patriotycznych w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, i te same banery, te same plakaty na południu Polski. Co to znaczy, że jest taki oddolny ruch ludzi zaangażowanych w tę kampanię? To jest największa wartość. I teraz przed nami ostatnie dni i godziny tej kampanii. Jutro o godzinie 11 mówił o tym pan premier na antenie telewizji Trwam w tej pierwszej części rozmowy. O godzinie 11 we wszystkich miastach wojewódzkich zapraszamy naszych sztabowców, ale i osoby z komitetów honorowych Andrzeja Dudy, a bardzo zacni i przedstawiciele różnych środowisk akademickich, naukowych, lokalni artyści, dziennikarze, autorytety rozpoznawalne w naszych małych ojczyznach dzisiaj włączają się w kampanię Andrzeja Dudy. To jest olbrzymia wartość. Jak gdyby, wykażmy jeszcze te ostatnie dni. Jeżeli każdy z nas, a przecież w kręgu naszych znajomych, rodzin nawet, przyjaciół, są osoby, które mówią, ja już na wybory nie idę. Nie przekonujmy tych, którzy są zdeklarowanymi wyborcami Bronisława Komorowskiego, bo to być może nie ma sensu. Ale przecież są tysiące ludzi, którzy mówią, ja już tam nikomu nie wierzę, ja na te wybory nie idę. Otóż gdyby każdy z dzisiaj z wyborców Andrzeja Dudy, z osób przekonanych, że będzie głosował na Andrzeja Dudę, przekonał jedną taką osobę, to już mielibyśmy zwycięstwo w kieszeni. Już byłaby większość. Więc dlatego to jest niezwykle ważne. Ten czwartek i piątek poświęćmy na to, żeby jeszcze przekonać przynajmniej jedną osobę nieprzekonaną do tego, żeby na te wybory pójść. Jest merytoryczna alternatywa wobec obecnego prezydenta. Tą alternatywą jest Andrzej Duda. No a przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby w niedzielę 10 maja tych wyborów pilnować w ramach Komitetu Ochrony Wyborów, tego powołanego przez partię, ale i tych środowisk spoza partii, bo to przecież są dziesiątki różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, które również, a tu jest potrzebna rzesza 50 tysięcy ludzi, którzy tych wyborów będą pilnowali.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Artur z Elbląga się kłania.
Proszę bardzo.
Ja chciałbym zapytać, taka przyszła mi myśl, bo robią różnego rodzaju debaty, czy ta paradebata, która się odbyła, a czy, mam takie pytanie też do ojca, czy można by było zrobić debatę, na przykład zaprosić z różnych kręgów polityków, którzy kandydują na prezydenta, na przykład w telewizji Trwam albo w Radiu Maryja i spróbować, bo kiedyś oglądałem taką audycję na przykład z panem Piechocińskim, chociaż to jest też człowiek, który tam balansuje między prawicą a lewicą i w ogóle, ale czy taki pomysł w ogóle wchodzi w grę, czy to miałoby jakiś sens? To też jest pytanie, czy na przykład Prawo i Sprawiedliwość mogłoby się w jakoś to zaangażować, pomóc, może wyjść z ręką, może zaproponować, no nie wiem. No i też do Radia Maryja, do telewizji Trwam. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Arturze, szczęść Boże.
Jeżeli chodzi o nas, to my zawsze w telewizji Trwam i w Radiu Maryja bardzo chętnie będziemy dyskutowali. Natomiast pytanie dotyczy innych i oczywiście pytanie dotyczy przede wszystkim ojca dyrektora i kierownictwa Radia Maryja. Czy ojciec dyrektor by zechcieli coś takiego zainicjować? Powtarzam, nie mam co prawda jakiegoś pisemnego uprawnienia do tego, żeby mówić w imieniu Andrzeja Dudy, ale mogę się domyślać, że on by na pewno nie odmówił. Natomiast jest pytanie o innych. No być może niektórzy by tutaj się czuli gorzej niż w telewizji publicznej, ale no, skoro kampania wyborcza, to być może by nie odmówili, ale powtarzam, to już jest pytanie do ojca dyrektora, do ojców o to, czy byliby gotowi coś takiego zrobić. Ja mogę się zobowiązać, że namawiałbym i sądzę, że miałbym tutaj zapewnioną skuteczność tych namów, jeżeli chodzi o naszego kandydata, czyli Andrzeja Dudę.
A my oczywiście też sprawę przemyślimy, panie Arturze. To tylko, co chciałbym podkreślić tego wieczoru, to co powiedział wcześniej słuchacz, jak zapraszamy gości, to ich przede wszystkim słuchamy i dajemy możliwość wypowiedzenia, bo to wynika z szacunku do słuchacza. Jeżeli kogoś się zaprasza, to po to, żeby on miał możliwość wypowiedzenia. jak słuchacz słusznie zauważył, akurat panowie mają tej możliwości mniej w mediach publicznych, w mediach komercyjnych, gdzie często i dziennikarz, i inne, powiedzmy, przedstawiciele innych ugrupowań politycznych i tak dalej, że się wyrażę cytatem z pana Bronisława Komorowskiego, huzia na juzia. Zresztą, ale w drugą stronę.
Możemy powiedzieć w ten sposób, że zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji Trwam to jest rozmowa, a w mediach mętnego nurtu mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać jakimś show, bo to jest tak podkręcane przez prowadzącego, żeby nie było wymiany poglądów, ocen, tylko żeby jednego nastawić przeciwko drugiemu. Czemu to służy? Czy to rzeczywiście służy budowaniu jakiejś takiej powagi instytucji parlamentu polskiego? Nie, wręcz przeciwnie. To sprowadza się do tego, żeby zniechęcić wręcz ludzi do polityki, a tymczasem polityka jest służbą wobec narodu. I to jest też bardzo charakterystyczne. Jeżeli już tak to traktuje rząd koalicji PO-PSL, jeżeli jest coś złego, jest to już obiektywne, nie można tego obronić, to oni mówią, że to cała klasa polityczna jest niedobra. Czyli rozciągają to wszystko na cały świat polityki. Tymczasem my inaczej traktujemy politykę niż ci, którzy dziś Polską rządzą.
I kolejny telefon. Prosimy. Halo?
Szczęść Boże, ja chciałabym do audycji.
Szczęść Boże, bardzo się cieszę, bo pierwsza kobieta się do nas zadzwoniła. Prosimy.
Trwam były same.
Już jestem na antenie?
Tak, słuchamy.
Witam bardzo serdecznie wszystkich w studio. Szczęść Boże, mówi Anna z Pniewa z województwa zachodniopomorskiego. Pięknie wszyscy zgromadzeni w studio mówią, zgadzam się z wypowiedziami państwa w 100%. Ale jest jedna kwestia, która ostatnio bardzo mocno zachwiała moje spojrzenie na PiS. Mówimy dużo w obliczu niedzielnych wyborów prezydenckich o roli prezydenta, jaki powinien być i tak dalej. Nie kwestionuję tego, o czym panowie mówili, a mianowicie wszystkiego tego, co dotyczy obecnego prezydenta, rezydenta Komorowskiego. Ale nie mogę zgodzić się ze stanowiskiem kandydata PiS na prezydenta w kwestiach światopoglądowych. Prezydent powinien być nieprzejednany w sprawach obrony życia obywateli państwa, na którego czele stoi. I tak jak w sprawach gospodarczych i każdych innych może rozważać niektóre kwestie i modyfikować swoje poglądy, tak w kwestii obrony życia nie ma miejsca na kompromis. Na antenie Radia Maryja pan Duda wypowiedział się za kompromisem aborcyjnym, a w kwestii in vitro pokrętnie starał się wyrazić swoje stanowisko. Tego nie spodziewałabym się po kandydacie PiS-u i po raz pierwszy właśnie tylko albo aż z tego powodu nie oddam głosu na waszego kandydata. Bo tak jak powiedział pan prezes Kaczyński, z całą determinacją oczekiwałabym, że kandydat PiS-u stanie w obronie życia Polaków tych najmniejszych i najbardziej bezbronnych. Tak się nie stało niestety. Poza tym, tym bardziej przykro mi jest, że taką postawę prezentował pan Duda na antenie Radia Maryja. I tylko tym chciałabym się podzielić z państwem i słuchaczami. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Anno. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No cóż, ja nie ukrywam, że jestem zaskoczony tym głosem i jednak apeluję do pani, żeby pani bliżej przyjrzała się temu, co mówi w tej sprawie Andrzej Duda. On przecież jednoznacznie, podkreślając to, że jest katolikiem, że jest człowiekiem wierzącym, a jest naprawdę człowiekiem wierzącym, praktykującym, ocenia wszelkiego rodzaju działania, które prowadzą do zabijania nienarodzonych, zarówno jeżeli chodzi o zwykłe aborcje, jak i to wszystko, co łączy się z in vitro. Natomiast mówi o tym, że istnieje to, co episkopat w swoim komunikacie określił jako większe dobro. I jeżeli pani uważa, że ta sytuacja, która jest obecnie, całkowitego braku regulowania tej sprawy jest sytuacją, którą warto kontynuować, to oczywiście to jest pani prawo. Natomiast episkopat zajął, prezydium episkopatu zajął w tej sprawie inne stanowisko. I przecież chodzi o, przy tym o sytuację zupełnie teoretyczną, bo ja muszę powiedzieć pani tak, że jeżeli ta władza się utrzyma, to niech pani nie ma żadnej wątpliwości, że będzie uchwalona ustawa w tej wersji, która została teraz przedłożona. To jest ustawa, która w gruncie rzeczy zezwala na wszystko, no, łącznie z tym, żeby pary homoseksualne, to nie jest tam wprost w tej ustawie umieszczone, ale pośrednio można tak wnioskować, uzyskiwały prawo do stosowania tej metody. Natomiast jeżeli my będziemy przy władzy, to ta sprawa zostanie uregulowana w sposób, który, jak sądzę, panią usatysfakcjonuje. Także no nie bardzo wiem, o co tutaj chodzi, i pani decyzja, żeby nie głosować na naszego kandydata, jest naprawdę decyzją kompletnie nieuzasadnioną, bo naprawdę nawet w partii, gdzie no ogromna większość ludzi, my nie jesteśmy partią konfesyjną, ja nie ukrywam, że u nas są ludzie niewierzący, są działacze, nawet ludzie, osoby, które są w kierownictwie partii, które są niewierzące, chociaż szanują Kościół i jakby całkowicie akceptują jego rolę w polskim życiu, bo to jest dla nas warunek, ale no, wiara to już jest sprawa indywidualna. To jednak no, partii, gdzie jest tak bardzo wielu i działaczy, i członków kierownictwa, którzy są szczerymi katolikami, i kandydata, który jest tak szczerym i prawdziwym katolikiem jak Andrzej Duda, pani nie znajdzie. No, nie wiem, kogo by pani chciała poprzeć, ale sądzę, że to jest decyzja naprawdę niedobra i w gruncie rzeczy prowadząca do złych skutków. Do złych skutków, to znaczy do tego, że będzie utwierdzona, a nawet ustawowo zatwierdzona sytuacja, która jest no, najgorszą z możliwych, także w tej sprawie, którą pani tak przeżywa. Ja to całkowicie rozumiem, ale powtarzam, to prowadzi w tym kierunku. Także apeluję do pani z całą sympatią dla pani postawy, żeby pani jednak, jeżeli chodzi o te praktyczne decyzje, decyzje polityczne, zmieniła zdanie.
Proszę też pamiętać o tym, jak atakowany jest Andrzej Duda przez sztab urzędującego prezydenta. To jest właśnie atak związany z tym, że Andrzej Duda jest człowiekiem wiary, że jest człowiekiem o twardym kręgosłupie i człowiekiem, który bezkompromisowo opowiada się za ochroną życia. Gdyby było inaczej, to pewnie te spoty, które wczoraj zostały wyemitowane przez przez sztab urzędującego prezydenta, nie byłyby w kampanii wyborczej używane, a więc no, na tym rzecz polega. Gdyby nie inna postawa kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to pewnie nie byłby tak atakowany.
Jeżeli można, to jest bardzo ważna sprawa, bo ja myślę, że to jest podstawowy błąd, to znaczy niezrozumienie. Pani powołała się tutaj na rozmowę Andrzeja Dudy na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Ja tę rozmowę słuchałem i tam w żadnym momencie nie padło stwierdzenie z ust Andrzeja Dudy, naszego kandydata, że on jest zwolennikiem aborcji.
Znaczy, jeżeli chodzi o rozmowy, przynajmniej które ja prowadziłem z panem Andrzejem Dudą, to chcę wyraźnie powiedzieć jako prowadzący, że pytałem o to bardzo wyraźnie na antenie Radia Maryja, że pytałem o sprawy światopoglądowe, o aborcję, o to, jak rozumie Kościół jako wspólnotę, czy jest praktykującym katolikiem. Na pytanie, czy jest praktykującym katolikiem, otrzymałem odpowiedź twierdzącą. Kościół pan Andrzej Duda zdefiniował tak, jak jest definiowany w katechizmie Kościoła katolickiego, czyli nie Kościół na własną modłę, czy z wybiórczymi przykazaniami, ale opowiedział się za całością. Gdy była mowa o aborcji, wypowiedział się przeciwko, absolutnie przeciwko aborcji. Gdy pytałem o in vitro, powiedział, że jego stanowisko to jest takie stanowisko, jakie ma polski episkopat. To ja chcę powiedzieć jako prowadzący, jeśli, bo nie wiem, czy pani mówi o tej rozmowie,
jedyna rozmowa i oczywiście
ja ją prowadziłem.
Ja ją też mam w uszach i w oczach, bo ją widziałem, więc dlatego tutaj myślę, że olbrzymie, jakieś niezrozumienie. Tym bardziej pani powołuje się, co jest mojemu sercu niezwykle miłe i bliskie, że z województwa zachodniopolskiego. Ja chcę przypomnieć, że Bractwo Małych Stópek, to Boże dzieło inspirowane przez takiego, przepraszam, mam nadzieję, że ksiądz Tomasz się nie obrazi, Bożego Szaleńca, jakim jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk, te największe w Polsce marsze życia, w których co roku uczestniczymy pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w kampanii do Europarlamentu. To Bractwo Małych Stópek gościło w Warszawie. Było spotkanie z panem premierem, pan premier na pewno pamięta, w parafii świętego Stanisława na Żoliborzu. I tam padła bardzo jasna deklaracja pana premiera i taką samą deklarację też złożył Andrzej Duda, że jako prezydent Rzeczpospolitej dołoży wszelkich starań, żeby życie było chronione, tak zresztą jak to zapisane w polskiej konstytucji, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, więc tu jest, myślę, jakieś olbrzymie nieporozumienie i naprawdę też przyłączam się do tej prośby i apelu pana prezesa, żeby żadnego głosu nie marnować, a już szczególnie takiego głosu osoby zaangażowanej jak pani, która przed chwilą tutaj do nas zadzwoniła, bo było słychać i czuć rzeczywiście żal i zaangażowanie w tej wypowiedzi, więc warto to sobie wyjaśnić.
I przypomnę też to stanowisko episkopatu i powołanie generalnie też na unormowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o konieczności traktowania ludzkiego embrionu jako człowieka z wrodzoną godnością, jako podmiotu, a nie przedmiotu czy zlepu komórek. To jest to stanowisko, które jest stanowiskiem obowiązującym. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Ewa z Łodzi.
Prosimy, Pani Ewo.
Witam wszystkich gości bardzo serdecznie, ojca oczywiście i wszystkich radiosłuchaczy. Może wpierw powiem o komunikacie, o takim zaproszeniu na jutro, czyli w czwartek, na miting wyborczy pana Andrzeja Dudy, kandydata na urzęda prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem Janusza Wojciechowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, który odbędzie się w Łodzi jutro w hotelu Grand, ulica Piotrkowska 72, godzina 11. I dziękujemy panu Andrzejowi Sebastianowi za tą informację z PiS-u.
Prosimy, pani Ewo.
Rozumiem, że to jest aktualne, tak?
Tak, oczywiście.
Tak, dobrze. Teraz chcę powrócić tak krótko do takiej rzeczywistości, która jest nie tylko w Łodzi, ale i w całej Polsce, bo chcę powiedzieć krótko o tym, jak postępuje rząd w stosunku do chorych i strony tej opiekuńczej. Otóż, jak wiemy, pan premier Tusk podpisał taką ustawę o pracy do śmierci, to jest do 67 lat. I na pewno pan premier będzie nadal chodził po salonach europejskich, chroniony ustawami. Na pewno pracować do 67 lat nie będzie. Kontynuuje to dalej rząd bieżący. Natomiast Polacy pracują niestety. Podam taki przykład. Kobiety, które brakuje im 2-3 lata, 5 do tych 67 lat, są po 60, z otwartymi ramionami przyjmowane są do agencji tak zwanych opiekuńczych. To są kobiety, które przychodzą do chorych, pracują za 4,40 za godzinę. Chorzy dopłacają do tego 2,20 w zależności, 4,80 w zależności od tego, jakie mają emerytury czy renty. I te panie, widać na własne oczy, że są tak chore niekiedy, że one po prostu nie mają siły pracować. No prosta sprawa. No taka kobieta, która ma 60 parę lat, powinna jeździć ze swoimi wnukami, bawić się, opiekować się, być częściej z tymi wnukami. Ona nie ma czasu, ona pracuje po prostu od rana do wieczora po to, żeby zarobić paręset złotych bo wiadomo, 4,40 to nie są pieniądze za godzinę, po to, żeby dorobić do tego, żeby mieć jakieś no, utrzymanie dla młodzieży, dla dzieci, przepraszam, dla wnuków, czy powiedzmy dla chorego męża, bo i takie przypadki się zdarzały, czy takie choroby, chore, które nawet o kulach przychodzą, bo chcą po prostu też dorobić do chorej, żeby zarobić trochę więcej pieniążków. No, przepraszam bardzo, ale to chyba jakieś jest nieporozumienie, bo te chore o tym, że to, że nie mają w ogóle urlopów, to, że nie mają jakichś takich możliwości leczenia się u lekarzy, to jest inna sprawa. Ja chciałabym tylko się dzisiaj skupić na chorych, a o tamtych sprawach to może na inny temat. W każdym bądź razie ostatnio od 1 maja chorzy muszą dopłacać do tych godzin. No jeszcze raz tyle. To znaczy podwyższona jest stawka prawie o 100%. No kochani, no jeśli ktoś ma powiedzmy kilka godzin dziennie, no to jest to, są to duże pieniądze. No ja rozumiem, ja bardzo chwalę w ogóle kobiety, które pampersami się zajmują ciężko chorych osób. No to jest chwała Bogu za takie osoby, które przychodzą do takiej pracy, ale przepraszam bardzo, to jest wszystko przymusowe. Bo co innego, gdy kobieta może sobie dorobić, powiedzmy, i tak dalej, a tutaj jest przymus, bo ona nie dostanie po prostu emerytury. W związku z tym mój apel jest taki, aby każda córka, każdy syn, który znajduje się w takiej rodzinie i ma niedoszłego emeryta, emerytkę, wnuk, każda wnuczka, po prostu przyszła w niedzielę na jako sprzeciw na taką sytuację, że dziadek czy ojciec czy mama musi pracować po 60 zamiast zażywać jakichś wspaniałych kąpieli za granicą. To jest po prostu mój apel, bo trzeba się sprzeciwić takim ustawom, które były właśnie podejmowane przez PO i PSL i podejmowane są nadal. To są po prostu urągające naszemu społeczeństwu, naszemu narodowi polskiemu, który jest wspaniały, a godność naszego społeczeństwa jest naprawdę bardzo wysoka i to tak się nie robi z polskim narodem. To tyle co na
dziękuję
dzisiaj.
Pani
pozdrawiam
Ewo.
Serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Pani, Państwu, Ojcu, oczywiście. Ja jeszcze w trakcie dyskusji nad tą fatalną ustawą z mównicy sejmowej powiedziałem, przyrzekłem, że jeżeli dojdziemy do władzy, to tą ustawę zmienimy. I to jest też część programu kandydata na prezydenta, naszego kandydata Andrzeja Dudy. To jest często atakowane, mówi się o jakichś ogromnych kosztach. No to jest oczywiście wszystko nieprawda. Tutaj obecny prezydent popada w sprzeczności, bo w tej swojej rozmowie w Polsacie z jednej strony mówił, że cóż to jest dzisiaj, pół roku, przecież to jest przedłużenie o pół roku, a z drugiej strony mówił o jakichś gigantycznych kosztach. No to się po prostu wszystko razem, mówiąc potocznym językiem, kupy nie trzyma, bo gdyby to chodziło tylko o pół roku, to koszty były bardzo niewielkie. Skądinąd koszty powrotu do dawnych granic wieku emerytalnego nie będą takie wysokie, bo pewna część osób w starszym wieku no chce pracować. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Szczególnie mówię tu o osobach, które są zatrudnione w pracach umysłowych. No, znaczy te osoby na ogół w ogóle chcą pracować w tym wieku, ale także i niektóre osoby pracujące fizycznie chcą pracować po 60, mówię tu o kobietach, czy nawet po 65 roku życia, jeżeli chodzi o mężczyzn. Z różnych powodów, no głównie dlatego po prostu, żeby mieć więcej pieniędzy niż emerytura, ale w wielu wypadkach także to jest po prostu pewnego rodzaju pasja pracy. Także też o tym pamiętajmy. I my, wracając do tego mojego przyrzeczenia, nie traktujemy jako jakiegoś chwytu wyborczego, tylko po prostu dotrzymamy. Z całą pewnością, jeżeli dojdziemy do władzy, a pierwszym krokiem do tego jest zwycięstwo Andrzeja Dudy w tych wyborach prezydenckich, po prostu przywrócimy dawny wiek emerytalny i te emerytury będą przyznawane także tym paniom, które dzisiaj muszą za bardzo niskie wynagrodzenie, bo rzeczywiście kilka złotych za godzinę to jest bardzo niskie wynagrodzenie, pracować. Choć skądinąd osoby, które są gotowe pracować przy ciężko chorych, no są bardzo cenne i trzeba je podziwiać i bardzo, bardzo za to szanować. Jeżeli chodzi o te siły, to oczywiście wiele osób po 60 jest już tych sił pozbawionych, no ale no, sami są osoby dużo starsze, które tych sił jeszcze mają sporo. Ja mogłem nie bezpośrednio poznać, ale słyszeć od sióstr, które opiekowały się swego czasu moją mamą, że tam wśród nich była siostra, która skończyła pracę przy chorych, mając 92 lata. Także różnie to bywa, ale rzeczywiście wiele osób, już wiele pań, które pracowały fizycznie przez całe życie, już jest rzeczywiście po 60 bardzo zmęczonych, a poza tym są także inne sprawy, no są sprawy na przykład wnuków. Proszę pamiętać, że kobiety, które idą na emeryturę, mają 60 lat i często jeszcze mają dużo siły, odgrywają często bardzo dużą rolę w tym, żeby ich córki miały dzieci. W tym sensie, że one zapewniają tym dzieciom opiekę. No, ja mam jedną ze swoich koleżanek, współpracownic, która ma dwoje dzieci, Bogu dzięki, ale tylko dlatego, że tymi dziećmi mogła się zajmować jej mama, która poszła na emeryturę nawet trochę przed 60. Gdyby tej mamy nie było, to nam by była rzeczywiście w niesłychanie trudnej sytuacji. A tak to te dzieci są, rosną, starsze już jest w szkole. Krótko mówiąc, jest tak, jak być powinno. I o tym też trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o roli kobiet, które swoim dzieciom, na ogół to są córki, ale często też i synowie, no, zapewniają opiekę nad ich dziećmi, a z kolei ci rodzice mogą dzięki temu pracować i jakoś to wszystko można posuwać do przodu. Więc to też jest bardzo ważny wzgląd odnoszący się do tego wieku emerytalnego, który w sposób tak arogancki i nie liczący się z opinią społeczną i z potrzebami społecznymi został podwyższony.
Radio Maria, proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O, już wyłączę to radio.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam 77 lat, w tej chwili już się nie nadaję do żadnej komisji, ale byłam w komisjach i znam, jak to wszystko kiedyś wyglądało. To nie tylko za moich czasów, bo za czasów, kiedy ja jeszcze byłam dzieckiem, pan mi opowiadał, w wojsku służył w KBW, to mówi, że jak tylko pobrali protokoły, niby te karty, to po drodze z samochodem wszystko zostało zmienione i dlatego wtedy głosowało 99 albo 100%, a na głosowanie poszli tylko ci, którzy mieli zamiar albo nadzieję wyjechać za granicę na urlop czy gdzieś, bo bez podpisu na liście tej wyborczej nie dostawali po prostu wizy, zezwolenia.
W tym coś jest.
A teraz chcę powiedzieć o najważniejszej. Jedyny najprawdziwszy taki w 89 roku było, kiedy Solidarność wtedy zwyciężyła. Polegało to na tym, że pani z Solidarności, ja byłam w tej komisji, że pani z Solidarności, bardzo mi się to podobało, wzięła pod opiekę listy wyborcze i je wszystkie podliczyła, a mężowie zaufania oczywiście przyglądali, to myśmy tam nic nie robili złego, w każdym razie ja nigdy nic nie robiłam złego, ale teraz jak w tych wyborach mają być po dwie osoby, mąż zaufania i członek komisji, to dobrze by było, żeby członek komisji wziął w rękę te karty wyborcze, nie karty wyborcze, tylko listy wyborcze i je podsumował, bo nie może być ani jednego głosu więcej. Może być mniej, bo ludzie różnie tam z tymi robią, tam nieraz piszą coś tam. A mąż zaufania niech pilnuje kart, jak oni liczą. I wtedy nie będzie tego szwindlu, bo szwindel to właśnie polegał na tym, że listy wyborcze sobie langsum są za po prostu nikt się nimi nie interesuje i przypuszczam, że w tej chwili też tak samo jest i na tym polegały też szwindle wyborcze. No, może tak w ten sposób powiem, bo inaczej jakoś tak może trochę jestem zdenerwowana i się plączę, ale przypuszczam, że zostałam dobrze zrozumiana i dziękuję bardzo z Panem Bogiem, a mój wnuk i moja cała rodzina idzie głosować na Pana Dudę.
No na Panią też liczymy.
I tam w środowisku przebywam, wszyscy idą, bo ja im wszystko wytłumaczyłam, na czym to polega. Że nieważne, nie ma co głosować na byle kogo, bo i tak on nie przejdzie, a trzeba głosować tylko na Pana Dudę. I dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem. Pan premier.
No cóż, po pierwsze bardzo dziękuję, a po drugie chciałem zapewnić, że naprawdę robimy wszystko, co można po tym doświadczeniu z wyborami samorządowymi, żeby tym razem nadużyć nie było. I dziękujemy za tą radę, bo rzeczywiście list trzeba pilnować. Wszyscy, którzy będą w komisjach wyborczych, no to jest dziesiątki tysięcy ludzi, dostali odpowiednie instrukcje. Bardzo wiele osób zostało przeszkolonych i zostały też wskazane te komisje, gdzie do tej pory było najgorzej. Czyli było na przykład najwięcej głosów nieważnych, najbardziej niewiarygodne wyniki. I mamy też jeszcze inne metody jakby sprawdzania wyniku tych wyborów i miejmy nadzieję, że tym razem jakiegoś przynajmniej poważniejszego nadużycia nie będzie, no bo gdyby się powtórzyło to, co było w wyborach samorządowych, to można by powiedzieć, że skończyła się już nie tylko demokracja, ale nawet procedury demokratyczne się skończyły, to znaczy, że już nie ma w gruncie rzeczy nic, no ale miejmy nadzieję, że tym razem się obronimy, jest tutaj wielki społeczny wysiłek i naprawdę ta kampania, chociaż może nie jest pod pewnymi względami tak bardzo spektakularna, nie ma jakichś tłumów na ulicach, jakichś ogromnych wieców, ale to jest kampania, gdzie to zaangażowanie oddolne jest bardzo mocne. Te 1 600 000 podpisów zebranych tak łatwo na Andrzeja Dudę też na to wskazuje. Naprawdę bardzo wielu ludzi ma już dosyć i chce tą władzę w Polsce zmienić.
Ale to też jest bardzo, jeżeli można, ważne i żebyśmy mieli świadomość, że ta władza tak tanie skóry nie odda i będą robić wszystko, żeby u tej władzy się utrzymać. I tutaj pani powiedziała, że nie może być sytuacji, że było więcej kart niż zostało wydanych. Już takie sytuacje były. 2010 rok, wybory prezydenckie i nie gdzie indziej jak w Brukseli, czy wydało się w sercu europejskiej demokracji. W konsulacie kart wyjęto 100 więcej niż zostało wydanych. Karty w bagażniku byłego komendanta policji na Białołęce zatrzymanego, kilka tysięcy kart. Karty tutaj w tym województwie kujawsko-pomorskim chyba na wysypisku śmieci pod Bydgoszczą, ale pochodzące spod Wrocławia, więc tutaj te cuda się odbywają. Dlaczego Bronisław Komorowski w wieczór wyborczy, kiedy już było wiadomo, jaka jest olbrzymia skala nieprawidłowości, ile nieważnych głosów, miliony zmarnowanych głosów, to też oczywiste fałszerstwo i nadużycie, zaczął instruować sądy, mówiąc, że każdy, kto kwestionuje wyniki wyborów, tkwi w odmętach szaleństwa. Czyli taka też i nawet odwołał wizytę w Japonii. No, tak w mojej opinii, w mojej ocenie odebrałem te słowa właśnie jako takie instruktywne wobec tych, którzy mieli się zajmować protestami wyborczymi. Tysiące złożonych protestów. Sytuacja na Śląsku. W jednej nocy wyparowało 132 tysiące głosów. Sądy uznają wszystko w należytym porządku, więc trzeba to pilnować. Pani tutaj przywołała 89 rok. No właśnie takiego ruchu społecznego potrzeba, jak wtedy, kiedy Solidarność, strona społeczno-opozycyjna te wybory przypilnowała i komunistom nie udało się tego wyniku poprawić. A też warto przypomnieć tutaj na antenie, fakt, że właśnie w dniu wczorajszym Komisja Krajowa NSZZ Solidarność udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie, bo Andrzej Duda złożył konkretną ofertę stronie społecznej. My z wieloma być może sprawami niekoniecznie się zgadzamy ze związkami zawodowymi, ale jednego można być pewnym, że tak jak miało to miejsce w czasach, kiedy premierem był pan Jarosław Kaczyński, a wicepremierem świętej pamięci Przemysław Gosiewski, zawsze był czas na to, żeby się ze stroną społeczną Solidarnością spotkać i dyskutować i kwestia praw pracowniczych, umów śmieciowych. To wszystko nasz kandydat, a wierzę głęboko przyszły prezydent, zadeklarował w tej umowie podpisanej ze stroną społeczną, że w tej sprawie będą dyskusje i nie stać nas na to, żeby po raz kolejny przyjąć tezę, że Polska to takie dziadowskie państwo, gdzie praca ma być tania, gdzie mamy konkurować na koszta pracy, nie wiem, z Bangladeszem czy z Laosem, bo zawsze się znajdą kraje, gdzie te koszta pracy będą tańsze, a my będziemy tylko jedną wielką montownią, czego też jesteśmy świadkami, o czym mówi pan przewodniczący Błaszczak, przy tym kontrakcie zbrojeniowym, gdzie świetnie funkcjonujące polskie firmy zostają wyeliminowane, a wpuszcza się tutaj helikoptery, które będą montowane poza naszymi granicami.
Jeszcze może dwa argumenty dotyczące sprawy uczciwych wyborów. Otóż ta propaganda rządowa, rządu koalicji PO-PSL, zarzuca nam, że my chcemy kontrolować wybory, a więc podobno nie mamy zaufania do obywateli. No ale przecież demokracja polega na kontroli właśnie. To jest bardzo obywatelska postawa, kiedy ludzie domagają się uczciwych wyborów. Popatrzmy, co wydarzyło się w listopadzie ubiegłego roku. Przecież było bardzo wiele komisji, w których więcej było głosów nieważnych niż głosów ważnych. To są fakty, to są niezbite fakty i twierdzenie, że protesty zostały przez sądy oddalone, co świadczyć ma o tym, że wszystko było w porządku, no przeczy faktom, które mogliśmy zobaczyć. A że władza ma nieczyste sumienie w tej sprawie, świadczy o tym fakt, że zmiana ordynacji wyborczej zaproponowana przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, przewidująca między innymi przezroczyste urny, między innymi kamery internetowe w każdej obwodowej komisji wyborczej, tak żeby online każdy mógł za pośrednictwem internetu obserwować, jak są liczone głosy, ta zmiana została odrzucona. Nawet koalicja PO-PSL nie chciała dyskutować na ten temat w komisjach, tylko odrzucili, bo twierdzą, że wszystko jest w porządku. Że nie było w porządku, wystarczy wrócić do tych zdjęć z listopada ubiegłego roku, kiedy to Państwowa Komisja Wyborcza skompromitowała siebie, ale skompromitowała także instytucję państwową, jedną z ważniejszych instytucji państwowych, poprzez swoją bezradność, nieudolność, poprzez to, co spowodowało brak zaufania obywateli do państwa polskiego. To wszystko trzeba odbudować.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do programu.
Tak, tak, prosimy. Kto mówi?
Benek z Polski Wschodniej. Ja odnośnie prezydenta Komorowskiego na przykład, jak on się pięknie przyczyni do upadku naszego kraju, po prostu i chodzi mi odnośnie nie wzięcia pod uwagę naszych świdnickich śmigłowców na przykład. Wiem, jakim są wysokiej klasy nasze śmigłowce, bo przecież za czasów komuny jeszcze były eksportowane na cały świat. No, moja firma przewozowa nawet dowoziła im opakowania, które były pakowane i wywożone w transportami. Już w tamtych czasach były bardzo wysokiej jakości, a teraz wiadomo, postęp wielki jest i o wiele lepszym są w stanie produkowane nasze śmigłowce. Także to jest ogromna krzywda. Prezydent Komorowski robi dla naszego naszego producenta i dla naszego kraju. Po prostu wyniszcza naszą gospodarkę, wyniszcza nasz budżet. A przecież budżetu i doszukuje się u emerytów, żeby załatać dziurę i po prostu i przykręca śrubę emerytom, żeby wyciągnąć jakieś pieniądze. No to jakaż nieuczciwość tego prezydenta. Także to jest przykręcenie śrubę emerytom, które mają taką nędzną prawo po prostu i nędzne uposażenie, a ponadto niektórzy nie wezmą w ogóle uposażenia, gdy po wydłużeniu wieku emerytalnego już nie będzie mógł wziąć tych złożonych składek, nawet skorzystać. Także coś strasznego mamy w rządach pana, naszego obecnego prezydenta. A do tego jeszcze nasz wzbogaca budżet Francji na przykład, a francuski premier rządu, któryś dyplomata jedzie do Putina, powie przecież, że on będzie się tłumaczył, że to buble sprzedały za wielkie pieniądze dla Polski, bo przecież tam jedzie w którymś momencie teraz do Rosji. No i kogo wzbogaca i jakim, i za jaki koszt, także ubolewać, bo obecny rząd. No i no to na razie tyle odnośnie tego innego punktu tylko. I pozdrawiam wszystkich, dziękuję za piękną audycję patriotyczną i dla naszego kraju.
Dziękuję panie Benedykcie, Bóg zapłać. Pan poseł Jakub Brudziński.
Panie Benedykcie, to ja podam panu inny przykład. Rząd Donalda Tuska, dzisiejszego prezydenta, albo jak niektórzy mówią, króla Europy, podejmuje decyzję wymuszoną przez, no, przepraszam za takie określenie, zwykłego brukselskiego urzędniczynę o likwidacji przemysłu okrętowego w naszym kraju. Upada stocznia szczecińska, upada stocznia gdyńska, bo co słyszymy? Bo to się nie opłaca, bo Unia Europejska, bo pomoc publiczna, bo przemysł okrętowy za drogi. Parę miesięcy później Donald Tusk jedzie, wizytuje świetnie prosperujące i uratowane stocznie niemieckie w Warneminde czy w Wismarze. Uratowane dzięki temu, że został zlikwidowany przemysł okrętowy w naszym kraju. Po czym ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, również toczyły się wtedy bardzo gorące dyskusje w Sejmie. Przewodniczył tym dyskusjom jako ówczesny marszałek, obecny prezydent Komorowski, i żerował wszystkie te decyzje. Wtedy jako druga osoba w państwie. Donald Tusk dostaje order imienia Rathenaua, wybitnego Polakożercy, później wysokie stanowisko w Brukseli, a zwierzchnik sił zbrojnych już po 2010 roku Bronisław Komorowski demontuje polski przemysł zbrojeniowy, demontuje polską armię, a dzisiaj jako prezydent w środku kampanii wyborczej, tak jak już to mówiłem, fotografuje się na tle czołgów i żeruje decyzję wicepremiera Siemoniaka, decyzję skandaliczną, kierującą strumień grosza publicznego, pieniędzy budżetowych do fabryk francuskich. A jako taką ciekawostkę jeszcze tylko podam, że w tym samym czasie Komisja Europejska próbowała wymusić na ówczesnym prezydencie Francji Nicolas Sarkozy likwidację stoczni w Saint-Nazaire. Prezydent Sarkozy powiedział pani Nelly Kroes, żeby sobie wróciła do Holandii i no jak w tym skeczu, gdzie pan Kobuszewski pyta, gdzie można pana majstra pocałować. I proszę państwa, dlaczego to mówię? Bo te mistrale, które Francja wybudowała dla Putina, zostały wybudowane właśnie w tej uratowanej stoczni w Saint-Nazaire. I dzisiaj my z decyzją zwierzchnika sił zbrojnych Bronisława Komorowskiego kierujemy miliardy polskich złotych do fabryk francuskich, gdzie w Polsce funkcjonują dwa zakłady pracy w Świdniku i to duże zakłady, i będące w stanie wykorzystać myśl polskiego pracownika, inżyniera, technologa, a kierujemy te pieniądze do francuskich fabryk i będziemy mieli co najwyżej jakąś drobną montownię w Łodzi. To jest odpowiedzialność prezydenta Bronisława Komorowskiego, zwierzchnika sił zbrojnych, który wtedy, kiedy ważyły się losy naszego bezpieczeństwa, tarczy antyrakietowej, wspierał Donalda Tuska i ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, ministra obrony Klicha, w tym, aby ta instalacja w naszym kraju nie powstała. To są szkodnicy, którzy narazili nasz kraj na niebezpieczeństwo, a dzisiaj ubierają się w szaty jego obrońców i gwarantów naszego bezpieczeństwa. Tak nam Bronisław Komorowski zapewni bezpieczeństwo, jak zapewniał w 2010 roku, że nie podpisze, nie wyrazi zgody na podniesienie wieku emerytalnego, wytoczył proces w trybie wyborczym, kiedy zarzuciliśmy mu, że będą chcieli prywatyzować polskie szpitale. Też kuriozum, sąd uznał, że komercjalizacja to nie to samo, co prywatyzacja, po czym natychmiast sprywatyzowali wszystkie skomercjalizowane szpitale. I taka jest prawdomówność Bronisława Komorowskiego. Cytując klasyka, kłamali rano, kłamali w południe i kłamać będą wieczorem.
Można by jeszcze powiedzieć w ten sposób, że jest taka publikacja jednego z wydawnictw krakowskich, mówiąca o wygaszaniu Polski. I tak, wygasili stocznie, a teraz próbują wygasić zakłady, które jeszcze przetrwały w Centralnym Okręgu Przemysłowym, bo przecież Mielec jest takim zakładem, który powstał przed wojną, a więc tradycje, wielkie tradycje polskiego lotnictwa, ale także polskich konstruktorów, inżynierów. I jest próba doprowadzenia tych zakładów poprzez właśnie takie zamówienia zgłaszane gdzieś poza granicę naszego kraju, jest próba ich wygaszenia. I jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które podczas dzisiejszej audycji nie zostało nazwane, a za które odpowiedzialność ponosi urzędujący prezydent, to sprawa wprowadzenia Polski do strefy euro. 5 lat temu Bronisław Komorowski złożył projekt zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej, który umożliwiał wprowadzenie waluty euro w naszym kraju. To jest olbrzymie zagrożenie dla naszych oszczędności i dla gospodarki, dla polskiej gospodarki. Tak, to jest coś, co spowoduje, że przestaniemy mieć możliwości wpływu na rozwój naszego kraju. W imię czego właśnie próbują nas wprowadzić do strefy euro? Wygląda na to, że w imię własnych karier politycznych na zachodzie Europy. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Andrzej Duda mówił o tym, stawiał tę sprawę bardzo jednoznacznie i wyraźnie. A więc pamiętajmy, że jeżeli nie chcemy doprowadzić do olbrzymiego kryzysu w naszym kraju, głosujmy na prezydenta, który nie zgodzi się na wprowadzenie Polski do strefy euro, a takim prezydentem będzie Andrzej Duda.
Za chwilę podsumowanie, ale wcześniej jeszcze to pytanie związane ze światopoglądem, bo jesteśmy w Radiu Katolickim i naszych słuchaczy interesują katolickie nade wszystko przekonania kandydatów, także pana posła Andrzeja Dudy, także Prawa i Sprawiedliwości. I pytanie o Prawo i Sprawiedliwość i nauczanie Kościoła. Czy Prawo i Sprawiedliwość to jest partia konfesyjna, czy Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, w której mieszczą się ludzie, którzy szanują nauczanie Kościoła, którzy w większości tym nauczaniem się kierują. No i w związku z tym poprosiłbym może pana premiera o to, żeby powiedział słuchaczom o stosunku Prawa i Sprawiedliwości programowym do aborcji, do in vitro, do pigułki poronnej dla dzieci od 15 roku życia wprowadzonej przez PO z PSL-em.
Szanowni Państwo, my zawsze uważaliśmy, że choć jesteśmy w ogromnej większości katolikami, tymi praktykującymi katolikami, że nie należy uprawiać polityki na odpowiedzialność Kościoła. To jest nawet pewnego rodzaju nadużycie. I dlatego nie jesteśmy partią konfesyjną. Natomiast jesteśmy partią bardzo, ale to bardzo przyjazną Kościołowi. Partią, która uważa, że Kościół, nauka Kościoła jest fundamentem polskości. To jest teza, którą ja po raz pierwszy sformułowałem już w takim politycznym trybie w 91 roku, jeszcze w Porozumieniu Centrum, tej poprzedniej partii, która poprzedzała Prawo i Sprawiedliwość, bo Porozumienie Centrum w pewnym momencie, można powiedzieć, przekształciło się w Prawo i Sprawiedliwość w 2001 roku. Otóż mówiłem wtedy, to było w Sosnowcu, w domu katolickim w Sosnowcu, że nawet człowiek niewierzący, jeżeli jest odpowiedzialnym Polakiem, nie może w żadnym wypadku atakować Kościoła, musi go wspierać z tego względu, że w Polsce jedynym systemem wartości, który funkcjonuje w szerszym wymiarze społecznym, jest ten, który głosi Kościół, i jest wybór taki, albo Kościół, albo nihilizm, albo panświnizm Urbana i tym podobne zjawiska. I to jest to, co łączy nas wszystkich, także i tych nielicznych, którzy są, jednak są u nas, my tego nie przeczymy, którzy nie są ludźmi praktykującymi, są agnostykami, no są ludźmi w tym węższym tego słowa znaczeniu
niedotkniętymi
łaską wiary. O tak to można, jak mi tutaj kolega podpowiada, nie, ale to bardzo dobra podpowiedź, określić. I nasz stosunek do tych trzech pytań, które ojciec tutaj był łaskaw mi postawić, no, wynika po prostu z naszej wiary, z naszego katolicyzmu. Przecież, że jesteśmy przeciw aborcji. In vitro łączy się z aborcjami. No przecież to jest tak, że niektóre zabiegi in vitro, no to nie jest jedna, tylko 10 aborcji, albo nawet więcej. Nawet kilkanaście, no bo ta procedura prowadzi niekiedy do tego, że no w organizmie przyszłej matki no zagnieżdża się tam ileś zarodków. No i tutaj dochodzi do właśnie tego rodzaju sytuacji. No i oczywiście no ta tabletka, jak to się nazywa, wczesnoporonna dla dzieci, jak to ojciec słusznie powiedział, no 15 lat to na pewno nie jest osoba dorosła, no to jest po prostu skandal, no to jest po prostu coś, no co trudno ludzkimi słowami określić. No to musiałbym tu użyć słów, których w żadnym wypadku publicznie, a już na pewno w tym radiu używać nie można, ale takie mi się, że tak powiem, cisną na usta. To jest jakaś najskrajniejsza po prostu nieodpowiedzialność. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, ja nie wiem, skąd te wątpliwości się biorą, bo linia naszego środowiska, bo od 20 iluś lat jest linią, można powiedzieć, prostą. No tak się składa, że my wszyscy trzej tu siedzący byliśmy także członkami Porozumienia Centrum. No, moi młodsi koledzy, szczególnie pan przewodniczący, pan minister Mariusz Błaszczak był jeszcze w młodzieżówce nawet Porozumienia Centrum, ale od młodości wczesnej działał w Porozumieniu Centrum, także jakim Brudzińskim. My jesteśmy ludźmi, którzy idą tą samą drogą 20 ileś lat. Ja zupełnie no, nie ukrywam, nie mówię tutaj oczywiście do ojca, bo rozumiem, że to są pytania, które padają z zewnątrz. Nie rozumiem, skąd te pytania. Jesteśmy pod tym względem partią całkowicie jednoznaczną, i to w dwóch wymiarach, tych czysto religijnym jako katolicy, ale także tym polskim. Jesteśmy ludźmi, którzy po prostu rozumieją, bo to każdy człowiek, który zna polską historię i potrafi ją jakoś zanalizować, rozumie. Nie ma w tej chwili w Polsce żadnej innej możliwości budowania, umacniania czy odbudowywania polskiej tożsamości niż ten, który wiąże się właśnie z Kościołem, z jego nauką. W kontrze wobec Kościoła można polskość tylko niszczyć.
I jeszcze jedno w tym kontekście pytanie, tak żeby mieć tutaj jasność i żeby później też te słowa przypominać. I jak to jest zadaniem mediów rozliczać także ze słów, z deklaracji, z obietnic? Ewa Kopacz powiedziała kiedyś, że poglądy własne, wiarę własną, no, należy zostawić na klamce urzędu, do którego się wchodzi. Panie premierze, a pan jak to widzi?
Znaczy, człowiek nie jest podzielny, a wiara jest tego rodzaju częścią osobowości, świadomości, której się nie da odłożyć, jeżeli ta wiara jest autentyczna. I katolicy, i to powinna o tym pamiętać przede wszystkim obecna pani premier, bo jeśli nie pamięta, to można powiedzieć, że narusza polską konstytucję. Są równoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej, bo mimo, że od komunizmu minęło już no, prawie 26 lat, to jednak ciągle to jest jakoś podważane. Jakby ciągle się uważa, że katolicyzm jest czymś takim, można powiedzieć, no, pobocznym w stosunku do głównego nurtu naszego życia. Nie. Katolicyzm jest w głównym nurcie polskiego życia i chociaż, no, katolicy, jak wszyscy ludzie są grzeczni i różnie bywa z praktykami, to jednak zdecydowana większość polityków, przepraszam, Polaków deklaruje się jako katolicy. Ja powiedziałem przez pomyłkę polityków, ale jak słuchać przysięgi na początku kadencji, to okazuje się, że ogromna większość też mówi tak mi dopomóż Bóg, więc też przynajmniej na zewnątrz deklaruje się jako katolicy. Ale jednocześnie katolicy mają być nierównouprawnieni, ich sposób myślenia, ich widzenie świata, ich system wartości ma być odrzucany w porządku publicznym. Nie. To są zasady francuskie. Niech sobie Francuzi swoje zasady wynikłe z rewolucji francuskiej, jak wyglądała, wszyscy wiemy, przyjmują, ale w Polsce rewolucji tego typu, Bogu dzięki, nie było i mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Jestem pewien, że nigdy nie będzie. Właśnie dlatego, że jesteśmy zupełnie innym narodem. Polska jest krajem z większością katolicką i to musi być szanowane. My szanujemy wiarę innych, szanujemy też tych, którzy są niewierzący, ale mamy prawo być gospodarzami we własnym kraju.
10 maja 2015 roku, pierwsza tura wyborów prezydenckich. Panów Polska marzeń. Panie premierze, panie ministrze, panie przewodniczący. Polska marzeń
to jest taka Polska, która się zaczyna szybko zmieniać. Zmieniać w kraj sprawiedliwości, takiej elementarnej przyzwoitości i kraj, który zrzuca z pleców ten worek kamieni, ja często używam tego określenia, jakim jest obecna władza, i zaczyna dzięki temu szybko iść do przodu. I w sensie gospodarczym, ale co jest równie ważne, także w sensie moralnym, w sensie tej zmiany, która nam jest potrzebna, żeby naszą wspólnotę narodową umocnić, żeby nas uczynić państwem rzeczywiście silnym i rzeczywiście liczącym się w środku Europy. Mój świętej pamięci brat mówił, to jest w jego ostatnim wywiadzie, ten wywiad naprawdę był niewiele dni przed tragiczną śmiercią udzielany, taka książka jest, że on marzy o tym, żeby o Polsce, tak jak o Turcji, mówiono, że to jest poważne państwo. Ja też o tym marzę, bo niestety ta władza doprowadziła do tego, że naprawdę dzisiaj tak nikt nie mówi. Otóż chciałbym, żeby Polska była traktowana jako poważne państwo i żeby inni mogli patrzeć na Polskę jako na kraj, który daje dowód na to, a dzisiaj nie tylko Polsce, ale Europie i światu taki dowód jest potrzebny, że państwo, gdzie większość obywateli to katolicy, gdzie katolicyzm nie jest wypychany z życia publicznego, może się świetnie rozwijać, może być przykładem sukcesu w skali europejskiej, nawet w skali światowej.
To Polska marzeń pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, pan przewodniczący Mariusz Błaszczak.
Ja bym do tego dodał cytat ze świętego Jana Pawła II. Bo tutaj pan premier Kaczyński powiedział o istocie, ale powołując się na najwybitniejszego Polaka naszych dziejów, przypomnę cytat, że demokracja pozbawiona wartości zmienia się w jawny albo ukryty totalitaryzm, a więc te wartości, wokół których zbudowana być powinna nasza wolność. No i jednocześnie ta wolność powinna być takim spoiwem naszej obywatelskości oraz to też uważam, że jest niezwykle istotne, żebyśmy zachowali naszą tożsamość narodową w sytuacji, w której są tacy, którzy mówią, że rozpływajmy się gdzieś w Europie. Jeżeli do tego by doszło, to będziemy ludźmi drugiej kategorii. My musimy być dumni z naszej przeszłości, z naszej historii. Ona jest wspaniała. Ona jest powodem właśnie do dumy. Inni mogą nam zazdrościć. A więc musimy pielęgnować naszą tożsamość narodową. To jest zadanie dla władz, a więc bardzo chciałbym i głęboko w to wierzę, że dojdzie do zmiany władzy w naszym kraju i że te wartości, o których przed chwilą mówiłem, będą fundamentem naszej tożsamości.
I pan poseł Joachim Brudziński.
Polska moich marzeń to Polska, w której młodzi ludzie w poszukiwaniu pracy i spełnienia własnych aspiracji, własnych marzeń nie wyjeżdżają do Londynu, do Berlina, do Dublina. Jeżeli wyjeżdżają, to po to, żeby tam postudiować, a później wrócić tutaj do naszej ojczyzny. Polska moich marzeń to w tym wymiarze politycznym powtórzenie roku 2005, czyli podwójnych wygranych, podwójnego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, bo aby móc realizować to wszystko, o czym powiedział pan premier, oczywiście się pod tym podpisuje, czy pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, potrzeba władzy i potrzeba polityków u steru państwa, którzy będą mieli w sobie odwagę i determinację do tego, aby Polskę zmieniać w takim kierunku, gdzie nikt nie będzie się czuł wykluczony. Moja Polska marzeń to Polska, w której nie ma takich scen, jak dzisiaj są w szpitalach onkologicznych od Szczecina przez Warszawę do Krakowa. To sytuacja, w której matki nie odbijają się od drzwi zamkniętych gabinetów pediatrycznych, ponieważ likwidowana jest pediatria. Polska moich marzeń to sytuacja, w której nie ma dylematów, czy dziecko dotknięte trudną, a rzadką chorobą nie ma na leków, bo Narodowy Fundusz na leki, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie klasyfikuje danej jednostki chorobowej jako choroby. I Polska moich marzeń to Polska, w której lekarz nie jest świadczeniodawcą, tylko jest lekarzem, a pacjent nie jest świadczeniobiorcą, tylko jest pacjentem. Polska, w której prawo znaczy, a sprawiedliwość.
Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze wieczorne spotkanie z naszymi słuchaczami. No i za to, że mogli bezpośrednio też na antenie zadawać pytania, dialogować, argumentować, bo to jest też cecha Radia Maryja i telewizji Trwam. A na koniec może wspólnie w ramach modlitwy na zakończenie dnia, którą na antenie mamy, w intencji naszej ojczyzny, w intencji Polski, pomódlmy się pod Twoją obronę.
Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeb naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Królowo Polski,
módl się za nami.
Święty Janie Pawle II,
módl się za nami.
Bardzo dziękuję, pan premier Jarosław Kaczyński, Bóg zapłać, panie
Bóg
premierze.
Zapłać.
Pan minister Mariusz Błaszczak, Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
I pan poseł Joachim Brudziński.
Bóg zapłać. Bóg jeszcze zapłać. Korzystam z okazji, olbrzymia prośba, od Świnoujścia po Łuszczyki Dolne, od Suwałk po Bogatynie. 10 maja, pamiętajmy, mobilizujmy tych, którzy dzisiaj jeszcze twierdzą, że na te wybory nie pójdą. Przekonajmy ich, aby poszli i zagłosowali na Andrzeja Dudę.
Dziękuję także państwu.